Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Kłania się Państwu ojciec Witold Hetner w ten środowy wieczór, drodzy Państwo. I zapraszam na dzisiejsze rozmowy niedokończone, na część drugą. I witam naszych miłych gości. Dzisiaj są nimi pan Marcin Zwolski i pani Anna Bielawska-Puchalska. Szczęść Boże Państwu, witam serdecznie w Radio Maria.
Szczęść Boże.
Cześć Boże.
Państwo przybyliście do nas z Białegostoku, pracujecie w Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Pan Marcin Zwolski jest kierownikiem działu naukowego Instytutu Badawczego imienia Seweryna Nowakowskiego Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. A pani Anna Bielawska-Puchalska jest kustoszem, pracownikiem działu zbiorów Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. A temat, drodzy Państwo, zsyłki na Sybir, historia i pamięć. O tym chcemy porozmawiać z naszymi gośćmi i z Państwem również, jak to zawsze bywa w naszych rozmowach niedokończonych. A ku temu nas skłania okazja, data 10 luty. Ta data w roku 1940 to jest początek pierwszej z czterech wielkich deportacji polskich obywateli na Sybir. Ponad 140 tysięcy Polaków wtedy wywieziono na wschód. Drodzy Państwo, dlaczego ta deportacja, dlaczego ona miała miejsce? Kto nią był dotknięty, tą pierwszą deportacją? Jaki ona miała charakter? Coś więcej na ten temat poprosimy.
10 lutego obchodzimy co roku najważniejszą dla nas w Muzeum Pamięci Sybiru rocznicę pierwszej masowej deportacji okresu II wojny światowej. Tych deportacji było cztery. W okresie okupacji sowieckiej, która trwała na wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej od jesieni 1939 roku do czerwca 1941 roku, miały miejsce cztery potężne akcje deportacyjne. Pierwsza, która odbyła się 10 lutego 1940 roku, była akcją symboliczną. Nikt się nie spodziewał tego typu represji, represji masowej, represji, której byli poddani dorośli, dzieci, starcy, kobiety, tak naprawdę wszyscy, całe rodziny. Nikt się nie spodziewał czegoś takiego, w związku z czym było to ogromnym szokiem dla rodzin, do których domów zastukały kolby sowieckich karabinów nad ranem. Jeszcze było ciemno. Ludzie wybudzeni w szoku, nie wiedzieli, co robić, jak się pakować, często nie wiedzieli, jak się ubrać, a był ogromny mróz. Dochodził nawet do minus 40 stopni Celsjusza, do 30-40 stopni według różnych relacji w różnych miejscach było. Ludzie byli wypędzani z domów. Mieli problem, żeby opanować jakby nerwy, wiedzieć, co spakować. Zresztą nie byli informowani, gdzie są zabierani, gdzie pojadą, co będą robić. Jedyne, co Sowieci im mówili, to to, że tutaj już nie wrócicie. Także wiedzieli, że opuszczają swój dom prawdopodobnie na zawsze. Kogo dotknęła ta pierwsza masowa sowiecka represja okresu wojny? To jest dosyć ciekawe, bo tak naprawdę dotknęła ona głównie osadników wojskowych i cywilnych oraz służbę leśną. No, o ile chodzi o służbę leśną, to wszyscy wiemy, mówimy o leśnikach gajowych, natomiast kim byli ci osadnicy wojskowi i cywilni? Otóż w latach 20. II Rzeczpospolita Polska postanowiła nagrodzić swoich weteranów wojennych, nagrodzić tych, którzy walczyli o niepodległość Rzeczypospolitej, o granice, przede wszystkim weteranów wojny polsko-sowieckiej. Nadano im ziemię właśnie na wschodzie kraju i to byli ci tak zwani osadnicy wojskowi. Jako że nie było ich aż tak dużo, żeby całą tą ziemię, która była do dyspozycji na wschodzie, objąć. Część tej ziemi sprzedano. Kupowali ją ludzie z centralnej, zachodniej Polski i to byli tak zwani osadnicy cywilni. Dla Sowietów tutaj właściwie nie było różnicy. Wszyscy ci osadnicy byli uznawani za element obcy i to element groźny, bo przecież raz już stanęli z bronią w ręku przeciwko władzy bolszewickiej. Stąd też uznano, że Sowieci uznali, że lepiej będzie się ich pozbyć z tego terenu. Będzie to pozbycie się tego żywiołu polskiego, żywiołu patriotycznego. Leśników z kolei służby leśnej chciano się pozbyć dlatego, że no, po prostu uważano, że będzie groźna w momencie tworzenia się partyzantki. Leśnicy znali ostępy leśne, mogli być przewodnikami dla partyzantów, też posiadali broń i umieli się tą bronią posługiwać. To też był istotny element. I to były ofiary tej pierwszej deportacji. Ofiary,
była taka czystka etniczna i klasowa równocześnie. Polacy, ale też i ci właśnie żołnierze. A więc też te kryteria były tutaj ważne dla Związku Radzieckiego wtedy.
Tak. To trudno to rozróżnić tak naprawdę. Na pewno najważniejsza była tutaj, był element klasowy. To było najważniejsze i tak już w tej pierwszej deportacji też sporą część osób deportowanych stanowili przedstawiciele mniejszości narodowych zamieszkujących te tereny. Także to nie była tylko i wyłącznie czystka etniczna, ale jednak żywioł polski ucierpiał przede wszystkim w znaczącej, w przeważającej części. Stąd też pewne elementy czystki etnicznej można tutaj tej akcji przypisywać.
Wielki szok. To była pierwsza taka wywózka, a więc ludzie byli nieprzygotowani. 5 miesięcy po wejściu Armii Czerwonej na te tereny, tak? A więc no, nie znano od tej strony jeszcze, tak? Czy tak możemy na to też popatrzeć? Władzy radzieckiej, która właśnie w taki sposób brutalny, radykalny i taki totalny czyści, że tak powiem kolokwialnie, te ziemie z mieszkańców.
Tak, tutaj był duży element zaskoczenia przez to, że była to pierwsza masowa deportacja z okresu II wojny światowej. Przy kolejnych deportacjach ten element zaskoczenia już nie był tak częsty, dlatego że ludzie już się spodziewali, tak wiedząc o tym, że już takie coś wystąpiło, znali to zagrożenie, wiedzieli, że może się to powtórzyć, więc w pewnym sensie już byli często na to przygotowani. Ale ta pierwsza była też takim właśnie dużym zaskoczeniem.
Czy wiadomo było, jak ci Polacy odnaleźli się tam potem w tych miejscach, gdzie oni byli wysłani po tej pierwszej deportacji? To był głównie Kazachstan? Bo tak się to nam kojarzy zasadniczo.
Ważne, żeby właśnie pamiętać o tym, wiedzieć, że ofiary poszczególnych tych czterech deportacji to nie tylko różne kategorie ludności, bo powiedzieliśmy o tej pierwszej deportacji, natomiast w drugiej deportacji zostali wywiezieni przedstawiciele rodzin osób, które były aresztowane, które były przetrzymywane w obozach jenieckich. Bardzo często to były te, które były w tym samym czasie mordowane w ramach tak zwanej zbrodni katyńskiej. Z kolei w trzeciej deportacji deportowano tak zwanych bieżeńców, ludzi, którzy uciekali przed wojną z zachodniej i centralnej Polski. Bardzo często to była ludność polska żydowska z tamtych terenów, która uciekała po prostu przed Hitlerem. Wreszcie w czwartej deportacji była to deportacja, w której która dotknęła ludzi związanych z partyzantką niepodległościową i ludzi wybitnie obcych klasowo. Mówimy tutaj wybitnie obcych klasowo Sowietom, czyli mówimy tutaj na przykład o posiadaczach ziemskich, o bogatszych gospodarzach, o przemysłowcach i też wszystkich tych, którzy zaangażowali się jakkolwiek w opór. Także różne kategorie ludzi w różnych deportacjach zostały wywiezione i te kategorie trafiły w różne miejsca i to też o tym trzeba wiedzieć. Jeśli chodzi o ofiary pierwszej deportacji, władze sowieckie uznały, że są to zdrowe rodziny, nawykły do pracy na roli, w związku z czym nadają się do pracy cięższej i wysłano ich w głąb tajgi. To raczej nie był Kazachstan, choć północny Kazachstan troszkę też, ale raczej mówimy tutaj o Syberii i o północnej części tej europejskiej części Rosji, czyli tam wszędzie, gdzie porastała tajga, gdzie można było te drewno pozyskiwać, spławiać je następnie, bądź też już na miejscu niekiedy obrabiać. Ci ludzie zostali skierowani do niezwykle ciężkiej pracy, do której, no, wbrew temu, co twierdziła władza sowiecka, nie byli do niej przygotowani. Tak jak powiedziałem, to nie byli tylko mężczyźni, to były też kobiety, to byli też starcy, to były też dzieci. A trzeba pamiętać, że ci ludzie mieli status spec przesiedleńców, mówię tutaj o ofiarach pierwszej deportacji, czyli między innymi podlegali obowiązku pracy. kto nie pracuje, ten nie je, tak głosiła konstytucja sowiecka i tę zasadę stosowano wobec tych ludzi, czyli ci, którzy nie pracowali, dostawali połowę zaledwie racji żywnościowych przyznawanej tym, którzy pracowali. Stąd też, jeśli na przykład rodzina miała kilkoro małych dzieci, które jeszcze nie mogły pracować, to żeby wyżywić te dzieci, no, ojciec musiał pracować jeszcze więcej, bo wiadomo, że te racje żywnościowe były rzeczywiście głodowe. Jeśli ojca zabrakło, no to sytuacja stawała się zupełnie dramatyczna, bo matka, kobieta musiała wykonywać bardzo ciężką pracę fizyczną, wyrabiać normy, żeby uzyskiwać tę żywność. Dlatego też często do pracy szły też dzieci. Bardzo wiele zależało od szefów tych poszczególnych posiołków, czyli osiedli, do których Polacy trafiali, bo zdarzali się oczywiście jak wszędzie ludzie gorsi i ludzie lepsi. Byli tacy,
to nie były tylko łagry, gdzie byli zsyłani, tylko też były takie osady, wioski czy tego typu, tak?
To właściwie w ogóle nie były łagry. Tutaj kierowanie do łagrów było represją zupełnie oddzielną. Do łagrów byli kierowani ci, którzy byli aresztowani, trafiali do więzień, byli skazywani i kierowani następnie do łagrów. Ci deportowani nie byli w ogóle o nic oskarżeni, oni nie byli skazani, ich po prostu przesiedlono.
To nie byli więźniowie.
To nie byli więźniowie, choć oczywiście specposiołki, o których wspomniałem, do których trafiali, można powiedzieć, że przypominały łagry niemal w 100%. Też były swego rodzaju obozami, też były ogrodzone, też podlegały władze NKWD, więc różnica była przede wszystkim w nazewnictwie, no troszkę też tam w reżimie, ale przede wszystkim była to różnica w nazewnictwie. Trudno tu o tych wszystkich kategoriach mówić naraz, bo no powiem szczerze, nawet historycy nieraz się w tym gubią. Te wszystkie kategorie nawzajem się przenikały, różnic było sporo, ale i podobieństw jeszcze więcej, stąd też trudno tym wszystkim naraz mówić. Ale deportowania to nie było to samo, co zesłanie do łagrów.
Wiemy dużo o Syberii, o Sybirze, bo co innego Syberia, kraina geograficzna, a co innego Sybir w naszej świadomości historycznej to jest wielkie więzienie, tak możemy kolokwialnie krótko je nazwać. Ale wiemy dużo w każdym razie już, tak, ale czy są takie pola, które są jeszcze niezbadane i państwo teraz odkrywacie takie właśnie pola do przebadania jeszcze przed naukowcami, historykami?
No, tak, zdecydowanie takich rzeczy jest wiele. Mówiliśmy już na antenie telewizji Trwam choćby o kwestii branki powoływania do wojska. Polscy obywatele po zagarnięciu tych ziem wschodnich przez Związek Sowiecki stali się obywatelami sowieckimi. Przydzielono im paszporty sowieckie i rozpoczęły się pobory do wojska. I tak naprawdę jest to element, który niemalże zupełnie nie jest badany przez historyków. Spieramy się nawet co do zakresu liczb, czy do wojska powołano kilkadziesiąt tysięcy, niektórzy twierdzą, że to było ponad 100 tysięcy młodych Polaków, obywateli polskich pobranych do wojska. Nie wiemy tego, to jest naprawdę rzecz do zbadania.
Mówimy o latach wojennych. Dodajmy, tak, tak. Na front przeciwko Niemcom.
Mówimy jeszcze o tym okresie, kiedy jeszcze nie rozpoczęła się wojna z Niemcami. Mhm. Mówimy o okresie między 1939 a 1941 rokiem, bo pamiętajmy, że wojna, która się zaczęła w 1939 roku, ona zaczęła się od współpracy Sowietów i Niemców. Wojna pomiędzy Sowietami i Niemcami rozpoczęła się dopiero w czerwcu 1941 roku. Także w tym okresie między 1939 a 1941 do wojska brano ludzi, którzy zamieszkiwali te polskie ziemie zagarnięte przez Związek Sowiecki. Ale też wiele aspektów związanych z samymi deportacjami ciągle czeka na wyjaśnienie. Ciągle też chcielibyśmy się doczekać opracowania kompletnych list wywiezionych rodzin. Wiemy, że potężną pracę w tym zakresie wykonało Moskiewskie Stowarzyszenie Memoriał we współpracy z warszawskim ośrodkiem Karta. tytaniczną pracę wykonali już od końca lat 80. rozpoczynając. Wydanych zostało wiele tomów indeksu represjonowanych. To jest rzecz, która jest dostępna w tej chwili także online. Baza, wyszukiwarka indeksu represjonowanych jest dostępna online. Każdy może z niej skorzystać, ale jest to baza potężna, wspaniała, ale daleko i do kompletności. No i wiemy, że w dzisiejszej sytuacji, kiedy wszelkie tego typu badania w Rosji właściwie nie są już możliwe, memoriał, który jest aktualnym laureatem Nagrody Nobla, został kilka miesięcy temu tym laureatem. W tej chwili jest stadium likwidacji. Sądy rosyjskie starają się to stowarzyszenie, tak bardzo zasłużone dla badania historii i w ogóle dla walki o prawa człowieka w Rosji. Starają się to stowarzyszenie zlikwidować, stąd też kontynuowanie prac nad indeksem represjonowanych jest w tej chwili właściwie niemożliwe. Wątków do zbadania jest naprawdę bardzo wiele. Często też cały pobyt deportowanych zlewa nam się w takie jedne warunki. Natomiast nie pamiętamy o tym, że trzeba badać ten moment, kiedy polscy deportowani trafiali tam, byli traktowani jako obywatele sowieccy drugiej, trzeciej kategorii, trafiali do tych spec-posiłków. Potem ich sytuacja się zmieniła, bo właśnie kiedy Niemcy zaatakowały Związek Sowiecki, Stalin zaczął szukać sojuszy. Zaczął się znowu, próbował dogadać z Polakami, z generałem Sikorskim, który wówczas reprezentował polski rząd, że jednak no, przecież właściwie nic się nie stało. Tak dobrze byłoby, żeby Polacy teraz przystąpili do wojny z Niemcami już u boku Związku Sowieckiego. Także sytuacja Polaków w Związku Sowieckim zmieniła się radykalnie, poprawiła się, uzyskali wolność, mogli przemieszczać się po tym terytorium, po czym w momencie, kiedy z jednej strony sytuację na froncie troszkę już Armia Czerwona opanowała, a z drugiej strony wkrótce Niemcy pokazali prawdę o zbrodni katyńskiej, znowu sytuacja Polaków radykalnie się pogorszyła. Potem doszło do powołania Związku Patriotów Polskich. Ponownie ta sytuacja się zmieniła. To jest naprawdę tak ogromna ilość wątków, które wszystkie wymagają szczegółowego przebadania, bo często wrzucamy to wszystko do jednego worka, a nie powinniśmy tego robić.
Pani Anno, pani jest kustoszem Muzeum Pamięci Sybiru. Muzeum młode, ile lat ma to muzeum, liczy sobie?
Muzeum zostało powołane 1 stycznia 2017 roku. Wtedy funkcjonowaliśmy i mieliśmy statut muzeum w budowie. Natomiast otwarcie muzeum, otwarcie wystawy stałej odbyło się duże, uroczyste 17 września 2021 roku. I od tego momentu tak zapraszamy i gościmy na naszej wystawie stałej oraz oczywiście na naszych innych działaniach, bo muzeum to nie jest tylko i wyłącznie wystawa, ale te uroczyste tak otwarcie muzeum to było 17 września 2021 roku.
Data bardzo wymowna, 17 września. Jaka jest idea tego muzeum? W nazwie jest Muzeum Pamięci Sybiru, a więc nie zsyłek, nie deportacji, Pamięci Sybiru. Jak państwo to rozumiecie? Jaka jest idea tego muzeum?
No cóż, słowo pamięć jest słowem, do którego podchodzimy bardzo poważnie i cieszę się, że ksiądz redaktor to zauważył, że to nie jest właśnie Muzeum Sybiru, jak niektórzy nas nazywają, tylko Muzeum Pamięci Sybiru. Pamięć to jest jedyne to, co pozostało bardzo często po tych ludziach, którzy Sybiru doświadczyli. Pamięć to było to, co było dla nich najważniejsze. Na Sybir trafiali Polacy i polscy obywatele przez stulecia, bo tak naprawdę już od końca XVI wieku. I bardzo często przekraczając te granice, wkraczając do azjatyckiej tajgi, na stepy południowej Azji, zdawali sobie sprawę z tego, że być może już nie wrócą, że być może nigdy już nie zobaczą swojego domu, swojego kraju i bardzo chcieli dopilnować tego, żeby przetrwała o nich chociaż pamięć. Mamy takich przypadków mnóstwo w historii, kiedy oni starali się przesyłać do Polski swoje nazwiska, przesyłać te jakby listy osób, którzy szli z nimi. Starali się, żeby nawet jak oni zginą, jak oni nie wrócą, to żeby przetrwała o nich pamięć. To się zaczęło w XVI, XVII wieku. Pamiętamy zsyłki popowstaniowe w XIX wieku, gdzie znów był potężny ruch zbierania wspomnień, zbierania nazwisk, przekazywania właśnie tej pamięci następnym pokoleniom. I to samo powtórzyło się w wieku XX podczas tych represji, choćby związanych z II wojną światową. Oni wszyscy walczyli o tę pamięć. Muzeum Pamięci Sybiru stara się przejąć tę pałeczkę, stara się pokazać, że w tej chwili ta pamięć jest już niezagrożona, że my będziemy o tym pamiętać, będziemy przekazywać tę pamięć kolejnym pokoleniom. Cała budowa naszej wystawy stałej jest skupiona wokół właśnie tych trzech słów. Z jednej strony jest ten Sybir, tak jak już ksiądz wspomniał, my postrzegamy Sybir szeroko, tak jak jest on postrzegany w naszej historii i kulturze. Nie jako krainę geograficzną, Syberię samą, ale szerzej, jako te wszystkie miejsca, gdzie trafiali represjonowani, czy to przez cara, czy później przez władzę sowiecką Polacy. Także jeśli oni trafiali w północne rewiry europejskiej części Rosji, czy na przykład do Kazachstanu, albo na Daleki Wschód, oni nie byli na geograficznej Syberii, ale sami siebie określali Sybirakami, są określani w historii Sybirakami, bo byli na Sybirze, nie na Syberii, ale na Sybirze i dlatego w nazwie naszego muzeum jest właśnie Sybir, a nie Syberia. O pamięci już mówiłem na muzeum, cóż, no jesteśmy jednostką muzealną, to jest sens naszego działania, stąd Muzeum Pamięci Sybiru, podchodzimy do tej nazwy bardzo poważnie i ta pamięć jest dla nas bardzo istotna.
To widać też bardzo ciekawie w Państwa też koncepcji, nie wiem, może to nie jest taka koncepcja, ale to, co mnie urzeka w kontekście tej pamięci, wiązanie eksponatów z osobami. Że to je, tak mi się wydaje, że to jest dla Państwa dziś ważne, taki wymiar Państwa działalności, gdzie eksponaty są opowiedziane. To znaczy nie, że to jest, nie wiem, zegarek, tylko to jest zegarek Walentego Jabłońskiego, tak? Że to jest lokówka Amelii Sieczko. Tak? I ta lokówka opowiada historię Amelii Sieczko i tak dalej. I możemy, nie wiem czy każdy, bo nie byłem, ale wiele eksponatów tak opisać poprzez historię człowieka. Czy to jest też wyraz tej pamięci o człowieku, po którym została może tylko ta lokówka albo krzyżyk, albo skrzypce na przykład Józefa Jąkały?
Tak, jak najbardziej. Z uwagi na to, że muzeum, z uwagi na tematykę muzeum, mamy bardzo specyficzne zbiory, zbiory różnorodne. I to są rzeczy, które zostały zabrane w dniu wywózki na Sybir. To są rzeczy, które zostały wykonane na Sybirze, tak jak chociażby grzebienie lub jakieś inne przyrządy, których nie było, a były potrzebne. To są rzeczy, które zostały gdzieś tam wymienione i przywiezione stamtąd jako pamiątka chociażby. I to też są takie też pamiątki rodzinne. Często dewocjonalia, często modlitewniki, jakieś obrazki świętych patronów, które towarzyszyły danej konkretnej osobie, danej konkretnej rodzinie i w zasadzie one mają ten sens i tą wartość również emocjonalną w momencie, kiedy one są podpisane, tak, imieniem, nazwiskiem osoby, do której należały czy rodziny, do której należały i opowiadają historię tej osoby, tej rodziny. I w przeciwnym razie można by było powiedzieć, że dany przedmiot, chociażby użytku codziennego, zwykły jakiś, tak? Jakieś nożyczki, jakaś brzytwa do golenia, czy jakiś pojemnik, byłby nic nieznaczący, ale w momencie, kiedy on należy do tej konkretnej osoby, znanej z imienia nazwiska, jego wartość jest zupełnie inna, ma zupełnie inny wymiar.
A czy Państwo też gromadzicie nie tylko przedmioty, ale ludzkie historie spisane, opowiedziane? Czy można przyjść do Państwa i posłuchać, nie wiem, głosów Sybiraków, czy, nie wiem, rektora, który czyta czyją historię, coś takiego?
Tak, oczywiście jak najbardziej. Mamy nagrywane relacje Sybiraków. Mamy też, zbieramy oczywiście wspomnienia w formie pisanej. Zdarzają się także swego rodzaju pamiętniki, które nieliczne, co prawda, które są spisane w trakcie jeszcze pobytu, tak, dzień po dniu, ale na naszej wystawie cały czas towarzyszą nam Sybiracy. Przechodząc przez dwa piętra wystawy stałej, słyszymy relacje, słyszymy głosy, mamy też specjalne takie pomieszczenia, tak, nisze odsłuchań, w których słyszymy relacje, autentyczne relacje Sybiraków.
A jak się czują u Państwa Sybiracy? Odwiedzają Was często?
Tak, odwiedzają nas bardzo często. My oczywiście bardzo się cieszymy i bardzo chcemy ich gościć u nas i chcielibyśmy, żeby to muzeum było też ich takim drugim domem, bo w zasadzie to muzeum jest o nich i też dla nich. Także i z taką myślą pielęgnacji pamięci właśnie o tych Sybirakach.
Pani pracuje, pani Anno, w dziale zbiorów Muzeum Pamięci Sybiru. Jak to wygląda? Bo to wiele pytań tu mi się rodzi. Czy łatwo jest na przykład przekonać kogoś, kto ma jakąś rzecz, żeby ją państwu przekazał? Bo tam on nieraz ktoś do niej jest przywiązany. Jedno. Potem też tu taki apel może skierujmy. Jak zwrócić uwagę, że coś jest ważne, coś, co ktoś może wyrzucić, bo jakieś tam leży coś w szufladzie. I tutaj proszę powiedzieć, bo ja to powiem, ale niech pani jeszcze dopowie, że nie ma rzeczy nieważnych, które mamy gdzieś tam w archiwach domowych, żeby to powiedziała osoba bardzo kompetentna, jak pani Anno. A więc jak to wygląda, że pani dostaje wiadomość, ktoś przynosi, czy państwo gdzieś jedziecie, pani to bierze do ręki i pani jest tą osobą, przez której ręce przeszły te wszystkie eksponaty? Jak to jest? Jakie to jest uczucie mieć takie eksponaty w ręku?
Tak, niesamowite uczucia, powiem szczerze. Często jest tak, że rzeczywiście to są pamiątki rodzinne, które w zasadzie urastają do rangi relikwii w danej rodzinie, w danym domu. Ale czasami też się zdarza, że czy Sybiracy, tak, czy starsi ludzie do nas przychodzą i mówią, że no rodziny nie są tym do końca zainteresowane, tak, no bo moje dzieci, wnukowie niekoniecznie tak mają ochotę czy wiedzę, tak, żeby tą pamięć pielęgnować i chcieliby, żeby to po prostu się nie zniszczyło, tak, żeby to zostało zachowane i to jest jedyne tak właściwe miejsce. I czasami jest tak, że rzeczywiście ciężko się rozstać z tymi pamiątkami, ale to są też kwestie rozmów też między innymi z nami. Tutaj jako główny argument też przeważnie my stosujemy w rozmowie no, taki, że my mamy odpowiednie warunki. Bo tutaj najczęściej mówimy też o przedmiotach na podłożu papierowym. Mówimy o jakichś dokumentach, listach, zaświadczeniach, ale też i fotografiach, które potrzebują specjalnych warunków, żeby mogły dalej istnieć, funkcjonować. Odpowiedniego opakowania, odpowiedniej temperatury, wilgotności. My w muzeum jesteśmy w stanie to zapewnić, a w domach ludzie często po prostu nie mają tej wiedzy, no bo też nie muszą, tak? Nie mają tej wiedzy i tej świadomości. My też staramy się edukować ze swojej strony i podpowiadać, w jaki sposób powinno się takie pamiątki rodzinne też i w domach przechowywać.
Czy jesteście państwo jako muzeum takim punktem odniesienia dla kogoś, kto coś chce się dowiedzieć o swojej historii, nawet z zagranicy? Bo wiemy, że Sybiracy są rozsiani po całym świecie. Przecież te dzieci, rodziny, które wyszły z armią Andersa, tak, potem się rozpierzchli ci ludzie po całym świecie i to bardzo daleko już od Australii począwszy przez inne Zimbabwe czy inne kraje zupełnie dla nas egzotyczne. Czy macie takie kontakty, że ktoś do was dzwoni i pyta się o kogoś bliskiego bo i szuka u was jakichś wyjaśnień tych puzli, żeby ułożyć układankę o sobie, o swojej tożsamości, historii swojej rodziny?
Bardzo często mamy takie kontakty i tutaj trzeba od razu wyjaśnić jedną rzecz. My jesteśmy muzeum, nie jesteśmy archiwum i nie dysponujemy, zresztą nikt nie dysponuje, nie ma takiej kompletnej listy Sybiraków, bo często jesteśmy o to pytani. Często są telefony, maile, czy ktoś przychodzi i mówi, ja bym chciał sprawdzić, czy mój dziadek jest na tej liście Sybiraków. Ja wtedy pytam, na jakiej liście Sybiraków? No przecież macie jakąś listę Sybiraków, no i ja chcę sprawdzić, czy dziadek na niej jest. Nie ma czegoś takiego jak lista Sybiraków. My oczywiście dysponujemy kontaktami i w Polsce, i za granicą. Mówię tutaj oczywiście o kierunku wschodnim, z archiwistami, z naukowcami, którzy zajmują się tym tematem. Jest też dostępnych online wiele baz, zarówno w języku polskim, jak i języku rosyjskim. Tutaj często barierą jest znajomość cyrylicy i ludzie nie są w stanie jakby dotrzeć do tych baz i ich przeszukać. Stąd też, jeśli ktoś się do nas zwraca z prośbą o pomoc w odnalezieniu kogoś, jakiegoś członka rodziny, czy informacji o tym członku rodziny, który został deportowany, zesłany, został umieszczony w łagrze, był poddany represjom carskim czy rosyjskim. Nigdy takiej osoby nie zostawiamy z kwitkiem. Staramy się jej pomóc. Sprawdzamy te podstawowe bazy, sprawdzamy też nasze dane, bo trochę jednak już tych danych u nas się uzbierało. Możemy sprawdzić też, czy taka osoba występuje w relacjach, wspomnieniach, w naszych materiałach, w opisach. Zawsze to robimy. A nawet jeśli nic nie znajdziemy w tych wszystkich dostępnych materiałach, to staramy się taką osobę ukierunkować w dalszych poszukiwaniach. Mówimy, do jakich archiwów można się zwrócić, gdzie powinna taka osoba tego szukać, gdzie skierować swoje następne kroki. Także proszę te osoby, które chcą się z nami w tej sprawie skontaktować. Jak najbardziej można się z nami kontaktować. Proszę tylko oczekiwać pomocy, a nie oczekiwać cudów, bo niestety nie zawsze jesteśmy w stanie pomóc, chociaż bardzo się staramy.
Państwo jesteście muzeum bardzo kreatywnym. Ciekawe, macie Państwo pomysły na mówienie o historii. Wiem, że robicie Państwo takie też lekcje dla szkół u siebie w muzeum. To jest jedno, ale też takie same też inne formy mówienia o historii, o Sybirze. Co to jest eksponat miesiąca? Na przykład jedna z form Państwa pokazywania historii.
To jest taki cykl comiesięcznej prezentacji eksponatów. Do tej pory praktykowaliśmy również zapraszanie darczyńców, którzy dany eksponat lub daną grupę eksponatów do nas przekazali. Jest to taka forma prezentacji, też podziękowania darczyńcom za to, że nam zaufali, że ten eksponat, że swoje pamiątki do nas przekazali i pokazania im, że one są, tak, że istnieją, są zabezpieczone i że my je pokazujemy też innym, nie trzymamy ich tylko i wyłącznie w naszych magazynach muzealnych, magazynach zbiorów, ale też jest to bardzo ważne spotkanie właśnie dla tych darczyńców. Do tej pory się zdarzyło, że przyjeżdżali do nas nasi darczyńcy też nie tylko z Białegostoku, nasi tutaj blisko mieszkający, ale też z innych miast, z całymi rodzinami i dla nich to było naprawdę duże wydarzenie. Bardzo często też na takie spotkania jest zapraszana młodzież szkolna. I wtedy też ma możliwość wysłuchania opowieści danego Sybiraka, danej historii, danej rodziny, danego eksponatu. I też ma możliwość zadawania pytań. I to jest takie, taka namacalna, taka ta żywa lekcja historii.
A bieg pamięci Sybiru?
To jest jedna z naszych pierwszych i chyba największa inicjatywa, można powiedzieć masowa. Bieg Pamięci Sybiru organizujemy już w tym roku po raz piąty. To będzie już piąta edycja. I musimy powiedzieć, że w Białymstoku cieszą się ogromnym zainteresowaniem zarówno ludzi związanych z pamięcią, z historią, tych, którzy chcą uczcić pamięć właśnie polskiego Sybiru, uczcić Sybiraków, ale też po prostu tych, którzy chcą pobiegać, którzy są zainteresowani sportem. To jest taki element piękny, łączący. Wiele osób, z pewnością mówię tutaj o uczestnikach tego biegu i jego kibicach, dowiaduje się o Sybirze po raz pierwszy właśnie podczas tego biegu. Bieg Pamięci Sybiru zawsze startuje w Białymstoku około 10 lutego. Tym razem będzie to 11 lutego. Zawsze celujemy bowiem w weekend. Niestety tegoroczna edycja, pakiety startowe już nam wszystkie, mówiąc kolokwialnie, wyszły. Oczywiście oczywiście no, nie jesteśmy w stanie organizacyjnie przekroczyć pewnych norm. Komplet biegu tegorocznego to jest prawie 900 osób, także...
Ale limity na kibicowanie jeszcze nie są wyczerpane.
Nie, nie, jak najbardziej kibicować można. Bieg zawsze jest w atrakcyjnej formule, bo jest to bieg nocny, jest to bieg, na którego trasie są też pewne inscenizacje, także osoby biegnące w tym biegu, dla nich też to jest ogromne przeżycie, bo biegną nocą przez las, wyposażeni w latarki, tak zwane czołówki. Po drodze jeszcze mogą podziwiać pewne inscenizacje, które zawsze są dla nich zaskoczeniem. Biegną całe rodziny. Pamiętajmy, że tutaj nie liczy się czas przy biegu, tylko po prostu dotarcie do mety. Także niektórzy biegną na czas, a niektórzy biegną po prostu sobie spokojnym truchcikiem albo nawet czasem spacerując, podziwiając po drodze właśnie choćby te inscenizacje i spokojnie zastanawiając się nad tą historią. W tym roku po raz pierwszy organizujemy też edycję tego biegu we Wrocławiu. Odbędzie się ona tydzień później, czyli 18 lutego. I tutaj dobra wiadomość dla słuchaczy. Tutaj jeszcze wejściówki są. Można jeszcze się rejestrować. Proszę szukać informacji o biegu pamięci Sybiru na naszej stronie internetowej, mediach społecznościowych. Można jeszcze się rejestrować. I informacja dla tych wszystkich, którzy nie są w stanie dotrzeć ani do Białegostoku, ani do Wrocławia, a chcieliby wziąć udział w czymś takim. Proszę Państwa, jest coś takiego jak wirtualna możliwość udziału w tym biegu. Wystarczy się zarejestrować, też na naszej stronie internetowej są wszystkie informacje i udział w biegu bierze się wtedy, kiedy się chce, kiedy ma się czas. Wystarczy skorzystać z jakiejkolwiek aplikacji rejestrującej przebycie pewnego dystansu. Można biec, można spacerować. Ważne, żeby w dniach między 12 a 28 lutym przebyć z włączoną taką aplikacją co najmniej 5 kilometrów. Wtedy udział jest jest ważny, jest zaliczony. Także jeśli ktoś nawet co jest spacerkiem w ciągu tych 2 tygodni przejdzie z włączoną aplikacją 5 kilometrów, to jest naprawdę całe nic. Może już czuć się jako pełnoprawny uczestnik biegu pamięci Sybiru. Zgłoszenie takiej osoby udokumentowane my przyjmujemy, wydajemy odpowiednie medale, certyfikaty, że ta osoba brała udział w takim biegu. Zliczamy jej wynik do naszego wspólnego wyniku.
Czyli można dostać medal, słyszymy tutaj, no to już warto się tutaj spocić troszkę.
Czy też zapraszamy uczestników naprawdę z całego świata. W poprzednich edycjach tego wirtualnego biegu naprawdę mieliśmy uczestników tak naprawdę ze wszystkich kontynentów.
Czy też można dowiedzieć się coś więcej, biegacz, o historii, o Sybirze, o, nie wiem, o postaciach jakichś konkretnych?
Oczywiście. Na naszych mediach społecznościowych cały czas reklamując ten bieg dorzucamy też wątki historyczne, mówimy o nich. Tak jak powiedziałem, na trasach tych biegów stacjonarnych, czyli w Białymstoku i we Wrocławiu, znajdują się swego rodzaju przystanki, które są swego rodzaju inscenizacjami. Nie zdradzę, jakie inscenizacje będą w tym roku, ale powiem, że w zeszłych latach na przykład były inscenizacje obrazujące pracę Polaków przy wyrębie tajgi, obrazujące sam moment deportacji i wywiezienia, jakby zabrania furmanką spod domu. Różne tego typu operacje, czy też na przykład pilnujący bojcy, krasnoarmiejcy, NKWDziści, pilnujący pracujących deportowanych. Oczywiście robimy to we współpracy z grupami rekonstrukcyjnymi, także takie elementy historyczne jak najbardziej po drodze też są. Jest też opcja wybrania konkretnego Sybiraka, ku pamięci którego chce się pobiec. Można to jakby zadedykować konkretnemu Sybirakowi. My proponujemy pewne ciekawe nazwiska, które można wybrać, ale oczywiście każdy też może zaproponować swojego Sybiraka. Jeśli ma na przykład w rodzinie kogoś, kogo chciałby uczcić w ten sposób, może pobiec niejako w jego imieniu. Także...
I biegnie się z napisem gdzieś na dresie, tak?
Tak. Też kogoś, są możliwości dodatkowych warunków na pamiątkowych medalach. Także tych możliwości jest bardzo, bardzo dużo, ale tak jak mówię, wystarczy wejść na stronę internetową. Jest specjalna podstrona dedykowana biegowi pamięci Sybiru. Zachęcam do zapoznania się z nią i śledzenia nas w mediach społecznościowych. Naprawdę jest to wszystko właśnie połączone z historią. Także na pewno nie ma takiego uczestnika biegu pamięci Sybiru, który by podczas procesu rejestracji relacji i potem samego biegu nie zetknął się z historią, bo dbamy o to, żeby przede wszystkim ten element edukacyjny tutaj bardzo mocno wybrzmiał.
A to już, drodzy Państwo, najbliższa sobota w Białymstoku. Ta sobota najbliższa w nocy, tak? O której godzinie rusza bieg?
Start biegu to jest godzina 17:45, ale to jest start umowny z tego względu, że jako, że bieg odbywa się nocą, trasa jest wąska, wiedzie przez las, nie wszyscy biegną naraz, po prostu są puszczani partiami, także nie wszyscy startują o 17:45. 17:45 to jest uroczysta inauguracja.
Tam zapraszamy już kibiców, tylko bo już pakiety są rozdane, ale Wrocław jeszcze ma miejsce tydzień później, 18 we Wrocławiu.
Tak jest. Rejestracja, jeśli dobrze pamiętam, to do 12, czyli do niedzieli. Proszę się spieszyć.
To też czasu niewiele zostało, drodzy Państwo. Dobrze, drodzy Państwo, zsyłki na Sybir, historia i pamięć. To jest temat naszych rozmów z naszymi gośćmi z Białegostoku, z Muzeum Pamięci Sybiru. Jest z nami pan dr Marcin Zwolski i pani Anna Bielawska-Puchalska, pracownicy tego właśnie muzeum. I zapraszam Państwa do udziału w naszych dyskusjach na antenie Radia Maryja. Przypomnę numery telefonów do studia, do Radia Maryja. Dla Polski Północnej 56 655 23 55. Dla południowej części kraju to numer 56 655 23 56. Dla użytkowników telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. I dla słuchaczy z zagranicy 48 56 650 55 23 33 lub 48 56 655 23 66. Już oczekujemy na Państwa telefony.
Miast kresowych, wschodnich osad i wsi, z rezydencji białych dworków i chat, myśmy wciąż do niepodległej szli. Szli z uporem ponad 200 lat. Wydłużyli drogę carscy kaci, przez Syberię wiódł najkrótszy szlak i w kajdanach szli konfederaci mogiłami znacząc polski trakt. Z insurekcji kościuszkowskiej z powstań dwóch szkół barykad Warszawy i Łodzi Konradowski unosił się duch. W marszu do Polski przechodzi. A myśmy szli i szli dziesiątkowani przez tajne stepy plątaniną dróg. A myśmy szli i szli niepokonani, a stóp nad Wisłą darował nam Bóg. A myśmy szli i szli dziesiątkowani kresowych, wschodnich osad i wsi, szkół, urzędów i kamienic i chat. Myśmy znów do niepodległej szli, jak z zaborów sprzed 20 lat. Bo od września, od 17, dłuższą drogą znów szedł każdy z nas, poprzez lud z bieguna północnego, przez Łubiankę, przez katyński las. Na nieludzkiej ziemi znowu polski trakt wyznaczyły bezimienne krzyże. Nie zatrzymał nas czerwony kraj.
Syłki na Sybir, historia i pamięć. Odbieramy telefony. Bardzo proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Maria z Wrocławia, witam ojca prowadzącego.
Witam
i państwa prelegentów. Jak pięknie było usłyszeć ten hymn autorstwa Mariana Jonkajtysa, który przecież jest autorem tego właśnie hymnu i sam był zesłańcem. Ten hymn właśnie uświadomił mi, że przecież chciałam na początku właściwie powiedzieć, że temat Sybiru boli mnie jak niezagojona rana. Ja osobiście nie przeżyłam, ani nie przeżyłam Sybiru, ani nikt z mojej rodziny. Wywodzę się z Wielkopolski, aczkolwiek mieszkam we Wrocławiu, to tam są moje korzenie, ale o Sybirze słyszałam w domu rodzinnym i właściwie śledzę i wiem na temat Sybiru bardzo dużo, bo mnie ten temat szalenie interesuje. I uważam, że rzeczywiście, tak jak państwo mówiliście w audycji telewizyjnej, jak mówili także telewidzowie, że ten temat nie jest tak bardzo jednak znany. A przecież jest utrwalony zarówno w pamiętnikach, we wspomnieniach, jak i także w szeroko pojętej kulturze, w literaturze romantycznej, w literaturze popowstaniowej, po powstaniu listopadowym, po powstaniu styczniowym, no i oczywiście także i współcześnie w malarstwie, żeby chociaż wspomnieć Grodgera, czy Malczewskiego, czy znakomitego malarza Sochaczewskiego, który właściwie udokumentował, sam będąc zesłańcem, dokumentował swoje przeżycia i przeżycia innych zesłańców. Ale chciałam także powiedzieć, bo przecież cały czas się przewija ten wątek wspomnień o Sybirze Carskim i tym po 17 września. I taką refleksję mam, jeżeli Syberia przed 17 rokiem, czy była dla polskich zesłańców taką dotkliwą karą. I jednak były jeszcze możliwości powrotu. Oczywiście zesłańcy przeżywali straszne rzeczy. To po 39 to już było o wiele gorzej. Po radzieckiej napaści Sowietów na 17 września masowe wywózki Polaków stały się instrumentem zagłady elit naszego narodu, formą eksterminacji przeciwników politycznych i sposobem na czerpanie zysków. I nawet można powiedzieć, że te cierpienia, które Polacy tam przeżywali, prowadziły nie tylko do fizycznego wyniszczenia, ale również w znacznym stopniu do moralnej degradacji więźniów, do tragicznego skutka zlagrowania, co tak przejmująco opisał Herlin Grudziński w Innym świecie. Ale jeszcze powrócę do Mariana Jonkajtysa, bo taka ciekawostka. On był przecież aktorem, reżyserem, współzałożycielem podwieczorku przy mikrofonie w polskim radio. A po 1989 roku, kiedy reaktywowano Związek Sybiraków, pisał wiersze poświęcone męczeństwu polskich zesłańców na Syberii i między innymi ten właśnie hymn, przejmujący zresztą. Ale po wprowadzeniu stanu wojennego stracił pracę i stanowisko w teatrze, bo był dyrektorem Teatru Rampa. Wtedy zajął się metaloplastyką, nauczył się rzeźbić w drewnie i razem z żoną, znaną piosenkarką Reną Rolską, stworzył wiele ikon sławnych Polaków, lecz najpiękniejsze i najbardziej znane były różańce syberyjskie, których paciorki miały kształt wagoników z nazwami miejsc zesłań i sowieckich łagrów. Jeden z takich różańców został ofiarowany papieżowi świętemu Janowi Pawłowi II. No, chciałabym wiele rzeczy jeszcze powiedzieć, ale wiem, że inni słuchacze też czekają na swoją kolej, więc może na zakończenie tej mojej wypowiedzi jeszcze wspomnę tylko Hankę Ordonównę i Tułacze Dzieci i Beatę Obertyńską, która wyszła z Armii Andersa i wielu innych wspaniałych. Zresztą Beata Obertyńska napisała też wspomnienia zatytułowane W domu niewoli, o których ktoś powiedział, że należałoby je przeczytać przed wszystkimi innymi. Wstrząsające. I pisała również piękną poezję. Czyli w kulturze ten temat jest został utrwalony tylko pokazywać i jakoś właśnie zachęcać do zapoznania się z tym tematem. Bo właściwie na zakończenie chciałam powiedzieć, że żadne własne słowo nie wydaje mi się odpowiednie, aby wyrazić to, co czuje serce w obliczu tak bolesnej historii narodu. Żydzi potrafią swój holokaust wynieść na wyżyny, a my, mając taką bolesną i taką przejmującą i tak heroiczną historię, jakoś, nie wiem, tak nie za bardzo potrafimy zainteresować własny naród i inne narody. Ktoś powiedział, że Syberia jest polskim narodowym bólem, który nigdy nie został zaleczony lub uśmierzony. Jeżeli na świecie zaistniałby kiedyś wyższy porządek moralny, to na Syberii musiałby powstać eksterytorialny kawałek Polski, gdzie Polacy jeździliby uczyć się historii swego kraju oraz uczyć się rozumienia samych Rosjan. Czy Rosja stanie się kiedyś na wysokości zadania i przeprowadzi szczegółowo weryfikację swych niechlubnych działań? Dziś perspektywa rosyjskiej odmiany wydaje się tak odległa, jak odległy jest Królewiec od Władywostoku. My pamiętajmy o Sybirze i brońmy się przed degradacją ducha, przed którą tak przejmująco ostrzegał Zygmunt Krasiński, pisząc w psalmie miłości: niczym Sybir, niczym knuty i cielesnych tortur król, lecz narodu duch otruty, to dopiero bólów ból. To wszystko, co chciałam powiedzieć, może nieco chaotycznie, ale temat jest tak szeroki i takie mi się cisną różne wątki do głowy, że musiałam się z nimi tutaj podzielić z Państwem i słuchaczami, bo
dziękujemy Pani Mario.
Podobnie jak inne bolesne tematy, bardzo, bardzo mnie frapuje i
dziękujemy.
I
słuchaliśmy bardzo uważnie. Dziękujemy bardzo. Z Bogiem, Pani Maria. Dobrej nocy. Tu wiele wątków Pani Maria poruszyła, drodzy Państwo, i nie wiem, czy się do czegoś chcecie odnieść. Nie uderzyło ten Sybir przed i po 1939, że to nie było to samo. Taka tutaj teza Pani Marii. Czy Państwo jakoś możecie to jakoś też widać te różnice? Sybir carski, a Sybir sowiecki.
Powiem szczerze, że wielokrotnie dyskutowaliśmy na ten temat w gronie osób, które zajmowały się budową Muzeum Pamięci Sybiru, na etapie budowy, jak duże były te różnice i ewentualnie jak je zasygnalizować na wystawie. Mieliśmy różne etapy, kiedy skłanialiśmy się ku temu, że rzeczywiście te różnice są na tyle drastyczne, że należałoby je jasno wyartykułować, ale znów, kiedy podchodziliśmy do próby wskazania tych różnic, to okazywało się, że wcale tak wiele ich nie ma. Tak naprawdę myślę, że główną różnicą była intensywność tego bezprawia, która była zdecydowanie większa i brutalność okupanta była większa w okresie II wojny światowej niż wcześniej w czasie władzy sowieckiej, ale jeśli chodzi o podjęte metody, to one były bardzo podobne. Tak naprawdę nawet te represje masowe, to, że deportowano całe rodziny, no przecież też znamy to z historii carskiej, już w okresie po powstaniu styczniowym ta metoda była stosowana. Również wysiedlano nie tylko rodziny, ba, wysiedlano całe wsie, całe miejscowości, w związku z czym też ta masowość już wtedy występowała. Można powiedzieć, że Sowieci przejęli metody carskie, Udoskonalili je, no i jeszcze wzmocnili ogromną brutalnością i taką bezdusznością. Ale też kładąc nacisk na tę brutalność i bezduszność, nie bylibyśmy do końca sprawiedliwi, bo tak jak mieliśmy słuchacza, który w czasie rozmowy w telewizji Trwam zadzwonił słuchaczkę, bodajże jeśli dobrze pamiętam, która mówiła o tym, że z kolei słyszała w opowieści, jak Sowieci, którzy przyszli deportować polską rodzinę, pomagali się pakować i radzili, bierzcie wszystko, bo wszystko wam się przyda. My takich historii w Muzeum Pamięci Sybiru znamy wiele. To też niestety one się przeplatają. Czasem jest mowa o tych brutalnych NKWD-istach, którzy nie pozwalali spakować najpotrzebniejszych rzeczy, kopali spakowane tobołki, rozwalając je, utrudniali te pakowanie, nie chcieli w ogóle nic pomóc, zdradzić, gdzie osoby te będą wywiezione, ale też często, naprawdę często zdarzają nam się opowieści mówiące o tych, że tak naprawdę ci Sowieci też byli ofiarami, ci, którzy przyszli, też byli niejednokrotnie ofiarami systemu, robili to, co im kazano, natomiast po cichu gdzieś tam szeptali, weźcie maszynę do szycia, weźcie narzędzia, weźcie ciepłe ubrania, bo wam się przydadzą. Czyli starali się jakąś te krztę ludzkości z siebie wykrzesać, żałowali tych ludzi, wiedzieli, że muszą wykonać zadanie, ale starali się im jakoś podpowiedzieć, co zrobić, żeby przeżyć. Także tu jest tyle tych wątków, tyle tych niesamowitych historii, że ciężko wszystko wrzucić do jednego worka. Bardzo często się z tym spotykamy, że nasi właśnie odwiedzający, osoby, które też chcą z nami porozmawiać, dzwonią na przykład, chcą usłyszeć od nas jednostronną historię. My nie jesteśmy w stanie pokazać takiej jednostronnej historii, bo ona nie była jednostronna. Co człowiek, co rodzina, to zupełnie inna historia.
Mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże, mówi Anna z Malborka.
Szczęść Boże, pani.
Witam serdecznie ojca prowadzącego, witam serdecznie gości. Ja z wielką uwagą przysłuchuję się tej audycji, ponieważ temat Syberii jest tak bliski mojemu sercu, ponieważ dotknęło to w sposób bardzo tragiczny, dramatyczny moją rodzinę. Moja rodzina pochodziła z Kresów, dokładnie z osady Marianówka, a druga z osady Armatniów. Pierwszymi wywiezionymi na Syberię byli tak zwani Uldurowi. Jan Kozioł, Piłsudczyk i drugi Władysław Kolasiński. Był leśniczym. Mój tata razem z mamą, babcią i resztą rodziny byli już przygotowani do kolejnego składu, do wywózki na Syberię, ale o ironię, o paradoks wojny. Uratował ich wybuch wojny niemiecko-radzieckiej. Wrócę do właśnie tych dwóch rodzin, które zostały wywiezione. Ja bardzo mocno odkrywam, szukam osoby, które jeszcze zdradzają mi po kolei te dramatyczne losy. Mam w posiadaniu moim jest pamiętnik cioci, która właśnie była żoną Piłsudczyka, Bronisławy Sztatkaus-Kozioł. Pamiętnik liczy 112 stron. Mogę powiedzieć, że jest opisany z wielkimi szczegółami, ponieważ ciocia notowała na skrawkach papieru.
A to pani Ano, to pani ma w wersji takiej, ten rękopis pani ma cioci?
Tak? Ja mam, nie mam rękopisu, tylko to jest wpisane komputerowo i wydane zostało w Kanadzie. Te wspomnienia zostały wydane przez córkę dokładnie, ale ciocia Bronisława dożyła 99 lat. Wujek wstąpił do armii Andersa i już nigdy nie powrócili do Polski. Potem były tylko wizyty takie, które sprzyjały odwiedzaniu rodziny już po wojnie. Jest naprawdę opisany ze zdjęciami. Ich droga powrotna wiodła przez Iran, Indie, przez Cypr nawet i ostatecznie dopłynęli do Anglii, ale ich dalsze losy jednak zakończyły się w Stanach Zjednoczonych, a na koniec, kiedy wujek umarł, już to była Kanada. Ciocia, pamiętam ją, jako była małą dziewczynką, kiedy rodzice opowiadali takim ściszonym głosem, że są to właśnie bliscy nasi, którzy przeszli traumę Syberii. Cała rodzina zresztą została doświadczona również rzezią wołyńską. I mój tata przeżył tylko dlatego, że nie został jeszcze wywieziony na Syberię. Ciocia napisała przepiękny wiersz, już będąc w Kanadzie, który chciałabym tak przytoczyć. Bo Bóg, honor i ojczyzna to było to, co niosło moją rodzinę przez pokolenia. Piękne były słowa, kiedy słyszałam, że mieli siebie i Boga. Byli ogromnymi patriotami. I teraz przytoczę wiersz. Polsko moja, ojczyzno kochana, która byłaś zawsze i jesteś przez wrogów prześladowana, a przez naszych pradziadków i dziadków broniona, zawsze z braterstwem o wolność twoją walczona. Moja osada armatniowem zwana jest przeze mnie lubiana i do grobu będzie pamiętana. Początkowo była ciężka i mozolna praca, później przyjemność, wesołość i satysfakcja. Ach, my biedni Polacy przeżyliśmy tragedię na tej bolszewickiej, nieludzkiej ziemi. Ciężką pracę, głód, chłód, choroby i epidemie. A śmierć dzieci i niewinnych ludzi przeżywało wielu. Kraju nasz, nowo obrany, ty jesteś również przez nas lubiany. Przyjąłeś nas biednych tułaczy wielkiej rozpaczy, a my zawsze będziemy pamiętali, wdzięcznym sercem będziemy pałali. Doczekałam się wnuków i prawnuków na obcej, życzliwej kanadyjskiej ziemi. Oni wiedzą i słyszą o Polsce i polskiej ziemi. A teraz, Boże mój kochany, dziękuję ci za opiekę i łaski nam dane. To dotyczy właśnie tej rodziny Jan Kozioł, który był Piłsudczykiem. Druga rodzina to jest leśniczy Władysław Kolasiński, który został, jego żona była siostrą mojej babci, Genowefy Kownackiej. Byli również wywiezieni w straszny, straszliwy sposób, gdzie nie było mowy o jakimś ludzkim traktowaniu. Właśnie byli poganiani, bici, kopani i ciocia była w tym czasie w ciąży. Miała małą córeczkę, kiedy dojechali już na Syberię. Irenka, dokładnie tak miała na imię, córeczka cioci, zachorowała na czerwonkę, ponieważ warunki były, transportu jakie były, i zmarła. Zmarła tam, kiedy wujek upomniał się o wolny dzień, a żeby móc godnie pochować córkę, usłyszał tylko słowa: na takie wydarzenie ty pragniesz otrzymać wolny dzień, pochowaj ją tu przed progiem, zakopią tu pod progiem swojego własnego domu. Na tym zesłaniu urodził się mój ukochany wujek Witold, którego już nie ma wśród nas, w 1943 roku, a wcześniej jeszcze druga dziewczynka, siostra jego. Mam krótkie też jego wspomnienie Sybiraka Witolda Kolasińskiego. Przerażające. Wujek właściwie chciał wstąpić również do armii Andersa, ale to było niemożliwe, ponieważ moja ciocia była w ciąży i nie chciał jej zostawić samej. Więc w pewnym momencie wstępuje do armii Berlinga, ażeby ratować również rodzinę. Przeszedł cały szlak od Lenino po Berlin. I spotkanie, które wujek opisuje już, kiedy przekraczają granice Polski, pisze tak: ludzie z pociągu wyskoczyli, biegnąc głodni, dopadli do kotłów, z czym się dało i w co się nie dało, nabierali zupę, to rękami bezpośrednio, to w czapkę do rękawicy. Widok był przejmujący. To zakonnice właśnie tak witały Sybiraków w Terespolu. I takie spotkanie po 6 latach z własnym ojcem, nie, przepraszam, tu 3 lata, bo poprzednia rodzina po 6 latach się spotkała. Mama opisuje tak wujek. Niezwykłość tego spotkania polegało na tym, że mama poinformowała nas o tym, że zza rogu ulicy niebawem wyjdzie wojskowy i to będzie nasz ojciec. Była to wielka radość. Moja siostra miała wtedy 6 lat, a ja 3 lata. Mam wiele wspomnień, które sama spisywałam dodatkowo, ponieważ wujek ten opowiadał nam, że racje żywnościowe to były głodowe, jak dla większości. Ciocia rozdawała chleb dla 2 dzieci, a sama siedziała w kącie i płakała. I czytała książki. Początkowo otrzymywali dużo jeszcze od rodziny z Polski paczek, nie tylko żywnościowych, ale właśnie książek. Ciocia była rozkochana, rozmiłowana w książkach, również religijnych, i to pozwoliło im przetrwać. Ogromna wiara, ogromna wiara. Jest też opis Wigilii, niesamowity, kiedy urządzili właśnie taką tradycyjną, przepiękną Wigilię i święta Bożego Narodzenia. Polacy starali się bardzo obchodzić je uroczyście. Na jedną z Wigilii powiedziała ciocia, że zaprosili nauczyciela komsomolca, który szczerze się zdziwił, że Polacy się modlą i śpiewają kolędy. W czasie wieczerzy oznajmił, że u nich nikt się nie modli, a na to jeden z uczestników wieczerzy zbulwersowany odrzekł: w Polsce bydło też się nie modli. Niestety już go później nie ujrzeliśmy. To na tyle. Jeszcze mam takie, też mąż mi tak zaproponował, żebym to przypomniała, ponieważ kiedy zabierano tego leśnika z rodziną już i szykowano do wywózki, mój wujek Jan Kozłowski wykazał się ogromną odwagą, ponieważ wujek miał pozwolenie oczywiście na broń i ta broń była w domu. W kożuchu wisiała. Wujek mój Jan Kozłowski powiedział, że musi wyjść do koni, ubrał ten kożuch i tym sposobem uratował całą rodzinę. Może przed rozstrzelaniem, może przed dalszą wywózką. Ja głęboko przeżywam każdorazowe takie spotkanie z Sybirakami, każde wspomnienia i mam co zachować dla potomnych. Przekazuję to swoim dzieciom, rodzinie dalszej, robię kopię tych pamiętników, ażeby ta pamięć trwała i trwała w nas. A jeszcze chciałam wspomnieć, że jako dziecko w mojej rodzinie nie poruszało się głośno tematów na temat tego, skąd ona pochodzi, jakie były przeżycia. Pamiętam tylko takie spotkania rodzinne, kiedy mówiono ściszonym głosem o bandach, o łupowcach, ale mówiono o białych niedźwiedziach, których ja się bardzo bałam, ponieważ widziałam ból i łzy na twarzach moich bliskich. Również pieśni patriotyczne, odkąd pamiętam, towarzyszyły w naszym domu i wiara ogromna w Boga. Ja się kłaniam nisko moim przodkom i dziękuję za to, że mieli taki przekaz. Bóg, honor i ojczyzna. To tyle, co chciałam powiedzieć z mojej strony. Dziękuję za wspaniałą audycję.
Dziękuję pani Anno bardzo. Dziękuję bardzo pani Anno. Z Bogiem.
Dziękuję panu Bogiem.
I kolejny telefon odbieramy. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Halo?
Tak, witamy w Radio Maryja. Halo?
Halo?
Trzeba radio wyłączyć, dobrze? Proszę wyłączyć sobie radio. I tylko w telefonie słuchać nas.
Halo?
Witamy w radiu.
No wyłącz. Tak.
Halo, halo, witamy na antenie.
Więc ja jestem ewidentnie prawdziwą Sybiraczką. Mam witamy już 87 lat i nie będę tak długo mówiła jak moje poprzedniczki, więc tylko powiem, że w roku 40 wywieziono nas, moją rodzinę na Syberię. Pochodziliśmy tutaj spod Białowieży. Mój tatuś był osadnikiem wojskowym i aresztowano go znacznie wcześniej. To znaczy od razu jak Rosjanie wkroczyli, to tatusia aresztowali jeszcze w jesienią. Natomiast nas, moją mamę i nas było pięcioro. Najstarszy mój braciszek miał 8 lat, a najmłodsze moje rodzeństwo miało po 10 miesięcy. Więc mamusia się nie mogła zebrać, bo przyszedł ten sołdat i szybciutko kazał nam się tam, mamie kazał się zbierać. Więc ona biedna w nocy nie mogła dać sobie rady z taką gromadką dzieci małych. Jednego niemowlaka zostawiła swojemu ojcu, bo był to człowiek, który mieszkał obok. A nas zabrali na sanie i wywieźli. Wieźli nas na Syberię w stronę Archangelska. Wylądowaliśmy po kilku tam miesiącach, tygodniach gdzieś koło Archangelska na takiej wyspie, nie wiem, półwysep był taki w tajdze. I tam myśmy zamieszkali w takich, osadzili nas w takich barakach powięziennych chyba. No i nad rzeką Dwiną. Byliśmy tam 4 lata. Moje rodzeństwo oczywiście zmarło, zostałam tylko z bratem. Mamusia przeżyła. Mnóstwo ludzi zmarło z głodu i chłodu i z ciężkich prac. Pracowali wszyscy przy wyrębie lasu i przy spławie drzew do tej Dwiny. 4 lata tam żeśmy byli, no ale tak się złożyło, że mój ojciec jakoś z tego lagru gdzieś wydostał się wcześniej i trafił do armii Andersa i przeszedł cały szlak bojowy aż do Anglii. No jak myśmy już w 1944 roku nas zabrali z tej Kargowiny, to się nazywała Kargowina pod tym Archangelskim, i nas przewieziono na Ukrainę. Ukrainę gdzieś koło Charkowa, myśmy byli w takim krasnokutskim rejonie, pamiętam. Tam już było tak i ciepło, i niegłodno, i w ogóle było to, już była wiosna i było zupełnie znośnie. I tam jeszcze pod tym Charkowie jeszcze żeśmy się, cała nasza kolonia była około 2 lat. W 1946 roku dopiero nas jakoś wypuścili tam, co prawda nie bardzo chcieli nas stamtąd wypuścić, ale jakoś się Polacy postarali i nie wiem, mamusia jakoś tam załatwiała te sprawy przyjechaliśmy przez Lwów do Polski. Tutaj jeszcze chcę nadmienić, że była z nami najbliższa rodzina mojej mamy, siostra rodzona. Jej mąż i 6 dzieci, no to oni prawie wszyscy wymarli, tylko zostało 3 dzieci, a mąż, czyli mój wujo, dostał się też do wojska, ale do wojska polskiego. I on po wojnie osiadł na ziemiach odzyskanych. I myśmy po powrocie z tej Rosji trafiliśmy tam do niego. W jakiś sposób mama tam jakoś, nie wiem, przez tak zwany urząd, ten PUR się nazywał, zdaje się, taki urząd, myśmy tam trafili i tam do tego wujka i tam żeśmy osiedli na Dodrą. No ale jeszcze wrócę do tego, że moją siostrzyczkę, którą zostawiła mama w Polsce u dziadka, ta moja siostrzyczka przeżyła. I przeżyła wojnę i dziadek z nią wrócił z tej Suchopola w zasadzie, to było w Suchopolu, i stamtąd wrócił do Polski. I myśmy ją tutaj znaleźli. Mama ją znalazła. Już dziadek nie żył, ale ona przeżyła razem z dziadka synem. oboje byli, już tutaj na Mazurach mieszkali. I myśmy tutaj przyjechali na Mazury do mojego wuja tego i do tej mojej siostry. I teraz jeszcze chciałam wspomnieć o tym, że tatuś nasz wrócił z Anglii w 1947 roku. I sytuacja była taka, że bardzo byliśmy zaniepokojeni, że mogą go tutaj zaaresztować i po prostu zniknąć. Tak jak znikali niektórzy jego koledzy, którzy wrócili, ponieważ mieszkaliśmy tu na Mazurach i tutaj było bardzo dużo takich rosyjskich różnych no, tych jeszcze wojski w ogóle, to ubowcy ci byli, czy jak ich tam nazwać. W każdym bądź razie tatusia chroniliśmy bardzo, bo mieszkaliśmy głęboko na wsi i żeby się, broń Boże, nie wychylił i przeżył. Przeżył najcięższe te czasy powojenne zaraz do 56 roku. No to tak to wyglądała moja historia, jeśli chodzi o siebie. No jest taka książka, którą napisał, nie pamiętam imienia, ale nazwisko to pan Dańko. Być może ta książka gdzieś tam w tym w muzeum jest. Bo jest tam opis w ogóle całej naszej tej wyprawy, w ogóle Polaków wszystkich, którzy tam wywieźli.
I to jest... A mogę pani imię poznać?
No, tyle bym miała do powiedzenia.
A jak pani ma na imię?
Już niewiele pamiętam, mam sporo lat, więc jako dziecko, no to tam było, pamiętam tylko, że było głodno i chłodno i bardzo, bardzo, bardzo ciężko, no.
A czy jak pani ma na imię?
Tak?
Jak pani ma na imię?
Nie słyszę nic. Tak? Halo?
Czy może nam pani swoje imię podać? Halo, halo?
Halo? Mama nie bardzo słyszy.
Tak, pytam o imię mamy.
Mama Wacława.
Pani Wacława.
Mieszkamy w koło Warszawy.
Koło Warszawy. Tak pytam, bo niesamowita historia. I ta książka pana Dańko to jest to, o czym mama mówiła, tak? Historia...
Tak, to jest historia właśnie no, tak jakby mamy rodziny spleciona tam, także... No tam właśnie stamtąd ta książka dokumentuje jakby ten właśnie ten moment i naszą rodzinę i te przeżycia. Także
rozumiem.
Mama miała 4 lata wtedy nas jak zaczynała się ta zsyłka. No i cóż ja mogę więcej powiedzieć? No jest zawsze tutaj mnóstwo emocji, jeśli chodzi o wspomnienia. Babcia to w ogóle nie chciała, nie miała no, siły chyba tak za bardzo opowiadać. To były tak dojmujące te przeżycia. Natomiast no wszystko to od początku, im starsza jestem ja, to tym bardziej przeżywam moje ciocie Antonina i Danusia, małe dziewczynki, właśnie tak jak mama mówiła, mała niemowlę i dwulatka, no to zmarły tam z chorób, z wyziębienia, natomiast te starsze dzieci, czyli mój wujek i moja mama szczęśliwie przeżyli. Z tego się po prostu cieszę niewymownie, bo inaczej mnie by na świecie nie było.
Bogu dzięki.
Także
no niesamowita historia. Nie wiem, czy coś państwo chcielibyście dodać jeszcze tutaj do historii pani Wacławy.
Cóż, my możemy tylko podziękować za podzielenie się z nami takimi historiami, zarówno pani Wacławie, jej córce, jak i wcześniejszym rozmówczyniom, bo No to naprawdę dopiero pokazuje realizm tych całych historii. My, historycy, możemy o tym dyskutować bardzo długo, ale ludzie, którzy nas słuchają, no słuchają trochę historii sztucznej, bo przetworzonej przez osobę, która się tym po prostu naukowo zajmuje. Natomiast dopiero kiedy słyszymy takie opowieści właśnie z ust ludzi, którzy sami to przeżyli, albo z ust tych, którzy znają kogoś, kto to przeżył, są z nim związani emocjonalnie, opowiadają to w taki właśnie sposób, jak te wszystkie panie, wszystkie nasze słuchaczki, no to dopiero widzimy realizm i tragizm tej całej historii. Chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedno. Ileż różnych wątków w tych zaledwie trzech, czterech historiach rodzinnych, ile różnych, zupełnie innych historii zostało zawartych. Czasem prosi się nas, pracowników Muzeum Pamięci Sybiru, żebyśmy tak w skrócie, w 5 minut opowiedzieli o całej tej historii. No i my wtedy rozkładamy ręce, no jak można opowiedzieć o tym wszystkim w krótkiej wypowiedzi. Zawsze będzie to prawda niepełna, zawsze będzie to prawda uproszczona, taka bardzo uboga. Dopiero właśnie wysłuchanie tego typu historii jest szczególnie wartościowe. Prosimy wszystkich, którzy mają takie historie, żeby dzielili się nimi wszędzie, gdzie to jest tylko możliwe, a także dzielili się nimi z nami. Zawsze chętnie takich historii posłuchamy.
I też mogę dziękować, że z taką swadą pani Wacława to opowiadała tak zwartko, spójnie, pomimo wieku. To...
Dużo zdrowia życzymy, tak, pani Wacławo.
Tak, i dziękujemy, że pani nam to opowiedziała. I bardzo proszę, Radio Maryja.
Halo? Wszystkich, którzy mają takie historie.
Halo?
Halo, witamy w Radio Maryja. Prosimy o wyłączenie radia.
Tak, proszę, to zrobiłem.
Świetnie, witamy pana na antenie. Kogo witamy i skąd?
Ja dzwonię z Austrii.
A pana imię?
Sergiusz.
Panie Sergiuszu, witamy serdecznie. Już pan jest na antenie i słuchamy uważnie.
No. Trochę się tym wszystkim wzruszyłem, bo to dotyczy jednak też mojej rodziny. Po prostu ta historia jest trochę dłuższa i nie chciałbym też w tej chwili zabierać w ogóle innym możliwości.
To tak prosimy, panie Sergiuszu, no ty, ile pan uzna, że należy.
Podzielenie się tą, tak, podzielenie się tą tymi swoimi wspomnieniami. Ja po prostu bezpośrednio nie jestem z tym związany, dlatego że urodziłem się zaraz po wojnie w 1946 roku. Już wtedy, kiedy w zasadzie wojna się skończyła, z jednej strony, ale z druga się zaczęła z okupantem sowieckim. Oczywiście jeden okupant został jak gdyby wypędzony z Polski, drugi się oczywiście zadomowił na dobre, na więcej niż 50 lat w Polsce. Ja jestem od 81 roku latem, wyjechałem na urlop do Jugosławii i z tego urlopu jeszcze nigdy nie wróciłem do Polski, można powiedzieć. Czyli jestem właściwie na cały czas na emigracji, ale nie o to chciałem teraz powiedzieć. Ja po prostu chciałem powiedzieć, że u mnie w rodzinie też to było. Mój ojciec miał swoją kancelarię adwokacką w Brześciu nad Bugiem i z chwili, kiedy tych dwóch oprawców z zachodu Hitlera, ze wschodu Stalin na mocy tego paktu zaatakowali, mój ojciec oczywiście z całą rodziną został w 40 bodajże roku zaraz pojmany, jak i wszyscy Polacy mieszkający tam. I zostali oczywiście wywiezieni w głąb tej nieludzkiej ziemi. Jedni na Sybir, inni z kolei do Kazachstanu, bo tam też były te drogi zsyłek właściwie. No i właściwie rodzina mojego ojca została wysłana w kierunku chyba właśnie Kazachstanu. Jedyne, co się udało wtedy, kiedy oczywiście NKWD-ści ewakuowali, to znaczy wyprowadzali w sposób kulturalny, jak to się dzisiaj niektórym nawet politykom w Polsce mówi, że w Polsce nie było żadnych takich ekscesów, były wszystkie te rzeczy kulturalne i tak dalej. To tak można powiedzieć o właśnie tej kulturze sowieckiej, tej bolszewickiej. Wyprowadzali Polaków, zresztą z tych rozmów tutaj, to znaczy z tych telefonów pani Marii i pani Anny już się i tej drugiej pani się można było dowiedzieć, jakie to było kulturalne wyprowadzanie ludzi z domów, że dosłownie dostawali na spakowanie się 2, 3, 4 minuty, nic nie wolno im było zabrać, pakowali ich, zwozili ich na dworce kolejowe i pakowali ich do bydlęcych wagonów. Było to też tak, że oczywiście robili w ten sposób, że tak jak chyba i hitlerowcy, że dzielili to kobiety z dziećmi osobno, mężczyźni osobno.
Panie Sergiuszu, o pana rodzinie tutaj by nas interesowało
tak.
bardziej.
I mój ojciec miał to szczęście, że on się po prostu w jakiś sposób, ale to jest dłuższa historia, nie będę teraz na ten temat mówił, bo to się między innymi też ukazało. Taki krótki mój, że tak powiem, życiorys ukazał się w książce, ja pochodzę z Bydgoszczy. To jest taka z okazji stulecia wydania odzyskania niepodległości. Ukazuje się, czy okazywała się taka seria książek Bydgoszczan portret własny, którą nie wiem, czy księdzu, czy ojcu jest ten autor znany, czy to jest ksiądz Michał Damazyn.
Niestety nie, ale zapisuję to.
I to jest piąty tom tej książki, to był wydany na stulecie odzyskania niepodległości, właśnie ten piąty tom. I to jest Bydgoszczan portret własny. W każdym tym tomie jest mniej więcej opis, to znaczy życiorys spisany przez księdza Michała, trzech czy pięciu osób. Między innymi w tym piątym tomie jest również, że tak powiem, u mnie taki krótki życiorys, w którym również wspomniałem o tym, co się stało z rodziną mojego ojca. Ja jestem po prostu z drugiego małżeństwa mojego ojca, kiedy mój ojciec się dowiedział, że jego żona po wojnie już oczywiście, bo po prostu stracił, to jest dłuższa taka historia, dlaczego on się nie znalazł tam na tym zesłaniu, tylko jego żona i dwie córki, które miała, jedna miała 17, druga miała chyba 18, one kończyły, jedna z nich skończyła gimnazjum sióstr zakonnych, katolicki gimnazjum, dosłownie po maturze w 1939 roku w Brześciu nad Bugiem, także to były naprawdę kobiety, dawniej zresztą dziewczyny były kształcone w takich bardzo elitarnych, że tak powiem, szkołach, i ta szkoła w Brześciu nad Bugiem należała do takiej elitarnej szkoły, gdzie uczono...
Panie Sergiuszu, ale mam prośbę, żeby nie iść w te dygresje, tylko trzymać się wątku głównego, bo my mamy jeszcze telefony inne.
To takie wątki są właśnie, to są takie, że ja mam bardzo dużo pamiątek. Ja mieszkam w Austrii już od, tak wspomniałem, od 40 prawie dwóch lat. I już jestem na takim etapie, że już po prostu pomału muszę robić po sobie porządek. Te wszystkie dokumenty, które ja w tej chwili mam, pamiątki z tego wygnania, z tej wysyłki tam po mojej siostrze, bo jedna siostra z tej wysyłki uratowała się wtedy potem, wówczas na mocy tej amnestii Sikorski-Majskiej. Ona potem po wojnie oczywiście z armią chyba Andersa, czy już potem z tymi wszystkimi emigrantami, którzy zostali przez Sowietów wypuszczeni, znalazła się w Polsce, w końcu znalazła przez Czerwony Krzyż, mój ojciec ją szukał, tak samo swojej żony, jak i tych córek. Oczywiście się potem okazało wszystko, że jak znalazł tą swoją córkę, tą Zofię, to się okazało, że oczywiście żona jego i ta jedna córka po prostu umarły tam, zmarły z wycieńczenia i z głodu w tym Kazachstanie. I teraz mam taką, to już nie będę dalej opowiadał, bo to nie o to chodzi. I mam teraz bardzo, bardzo dużo dokumentów z tego, co zostawiła moja siostra, bo ona już w tej chwili od 2005 roku bodajże już nie żyje. Ja jestem w tej chwili ostatni, który po prostu przejął te wszystkie dokumenty, chciałbym się z tym podzielić, bo jeżeli to tutaj to zostanie i po mojej ewentualnie śmierci, to dzieci, nie wiem, czy moje dzieci będą ewentualnie do tego
związek
i dlatego chciałbym, widzę, że właśnie, bo dzisiaj ja po prostu słuchałem rano, jak co jak codziennie słucham rano o za 15:06 tej tą pięknym utworem zaczynającym się dzień i zawsze oczywiście powiedziane, jakie audycje będą i akurat zaskoczyła mnie ta informacja, że będzie to ta audycja dzisiaj w rozmowach niedokończonych na ten temat, tym bardziej, że...
Panie Sergiuszu, proszę mnie posłuchać. Panie Sergiuszu, halo. Teraz, proszę, rozumiem, że pan chce te pamiątki przekazać tutaj, tak rozumiem, tak. Może błędnie, może dobrze. Są z nami goście z Muzeum Pamięci Sybiru.
No jest, właśnie.
Już są jest pana teraz cały czas słuchają. Słuchają tak. Teraz pana cały czas i już proszę tak? bardzo państwo. Jak można przekazać do państwa te pamiątki od pana Sergiusza? W jaki sposób?
Można przekazać te pamiątki do nas osobiście, będąc u nas w Polsce, ale też co praktykujemy i nasi Sybiracy rozsiani na różnych stronach świata po prostu przesyłają do nas paczkę. Bardzo prosimy o kontakt w najbliższych dniach, tak jak wrócimy do Białegostoku i myślę, że tutaj jakoś z panem umówimy i wskażemy właściwą drogę, tak abyśmy mogli te zbiory od pana przyjąć i godnie je zabezpieczyć i żeby znalazły miejsce w naszym muzeum.
Dobrze, ja bym chciał ewentualnie jeszcze zrobić sobie kopię, żeby ewentualnie tak na wszelki wypadek.
Oczywiście, jak najbardziej. My również możemy ze swojej strony też takie kopie panu wykonać, bo też mamy do tego możliwości. Także myślę, że tutaj bardzo proszę o kontakt i ewentualnie my się z panem skontaktujemy w najbliższych dniach i domówimy szczegółów i myślę, że najmniejszego problemu z tym akurat nie będzie.
To jest Muzeum Pamięci Sybiru, panie Sergiuszu, w Białymstoku.
Tak, ja to widzę właśnie, to jest pan Marcin z Polski jest, zdaje się, kierownikiem działu tego naukowego. Mm-hmm. Dlatego, że akurat mnie to zainteresowało o tyle bardziej, że będąc ostatnio, czy nawet rozmawiając z takim moim kolegą, takim z lat szkolnych, i on był, zrobili sobie taką wycieczkę na te tereny właśnie wschodnie i był właśnie w tym muzeum i on mi wspomniał na ten temat, nawet wziął jakieś tam dokumenty, jakieś takie informator czy jakieś prospekty. I dzwonił do mnie do Austrii i mówił, słuchaj Sergiusz, dla ciebie to jest fajna informacja, bo tam na pewno by, może nie ciebie interesuje, ale na pewno by tych państwa tam zainteresowało, to muzeum by zainteresowało tymi dokumentami, które ty posiadasz i które ty masz, ewentualnie po swojej rodzinie mógłbyś tam to zdeponować, jeśli to oczywiście
nie będzie robił. A więc bardzo państwa to interesuje, panie Sergiuszu, jak pan słyszy. Są bardzo tym zainteresowani i warto też dla potomnych, bo tam nie zginie i to będzie wiele osób to zobaczy.
Bo nas już to nie będzie, może moje dzieci, może i moje wnuki, to powiedzmy już może z Polską będą mieli bardzo prawie że znikome kontakty i nie chciałbym, żeby to w jakikolwiek sposób gdzieś to umknęło.
Byłaby wielka szkoda na pewno.
W jakimś koszy. Tak. A resztę ewentualnie, jeśli ojciec by chciał poczytać, to wydaje mi się, że te książki pisane przez księdza Michała, zresztą tam nawet jestem, każdy tom jest przez dwóch, że tak powiem, jak gdyby promowanych, czy od strony takiej historycznej, to jest profesor doktor habilitowany Wojciech Polak, to jest z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, prawda? I potem drugi jest ksiądz profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza, doktor habilitowany Mirosław Gogolik. I to są książki, które są wydawane właśnie tutaj przez księdza.
Panie Sergiuszu, mam zapisany Michała. Tytuł i autora, także tutaj wszystkie dane tak. potrzebne tutaj mam.
Ja sądzę, że ksiądz Michał jest tam w Bydgoszczy też, że tak powiem, osiągalny. On tutaj się teraz jakiejś parafii jest tutaj pod Bydgoszczą. Mhm. Także w razie czego to, gdyby już zaszła taka konieczność, ja z księdzem. Zresztą ksiądz Michał jest na Facebooku osiągalny, więc można z nimi też nawiązać kontakt i wszystkie książki ewentualnie, które on dotychczas tam...
Panie Sergiuszu, bardzo dziękuję i ufam, że ten kontakt między panem a państwem z Białegostoku dojdzie do skutku. To by była piękna sprawa.
No, to się cieszę również.
Kłaniam się serdecznie. Z Panem Bogiem. No,
szczęść Boże z Panem Bogiem.
Szczęść Boże z Panem Bogiem. Drodzy państwo, rozmowy niedokończone, zsyłki na Sybir, historia i pamięć. To jest temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Odbieramy telefony. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Chwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Moje imię Paweł, dłoniec diecezji płockiej. Szczęść Boże wszystkim obecnym w studiu. Ja urodziłem się na początku wojny i kiedy Rosjanie wkroczyli do miasteczka powiatowego w Wielkopolsce, to od razu wzięli do niewoli mojego ojca. Nie wiem, mieli wszystko przygotowane, wiedzieli do kogo wkroczyć i wzięli mojego brata, który miał lat 14, ale miał wzrostu ponad 1,90 m, więc im odpowiadał. A przecież to był człowiek niepełnoletni. Ojciec został wzięty na Sybir i tam pracował przy wyrębie lasu. Brat został wzięty do kopalni nad Morzem Czarnym i tam się stała taka rzecz, o bracie tylko powiem, że w trakcie wykonywania powiedzmy tego urobku, jeśli urobek był już napełniony, były wagoniki, no to po prostu był taki, który poprzedzał i zrzucał jakieś tam kamienie, bryły storowiska, żeby po prostu się wagoniki nie wykoleiły. I na tych torach leżał mój brat, nieżywy. I go na pobocze go odsunął, a potem przy ostatniej szychcie, no to brano tych wszystkich, którzy padli z wycieńczenia, no i też do wózka i wywożono ich na powierzchnię. Kiedy mojego brata wywieziono na powierzchnię, przyjeżdżał tam taki Rosjanin wozem konnym i zabierał tych wszystkich nieżywych. I mój brat, jak tam zaczerpnął powietrza, to ożył. Ożył i ten Rosjanin usłyszał jego jęki, wypytał go, skąd on jest i tak dalej. Brat powiedział, jakoś tam się dogadali. Brat był, no, umiał po rosyjsku trochę. I mówi, słuchaj, no to możesz pracować u mnie. A co będę robił? No będziesz zakupywał nieboszczyków. Nie będziesz musiał w kopalni pracować, gdzie to jest bardzo wycieńczające. No i brat się zgodził. Mówił tam, że dostaniesz jeszcze więcej jedzenia, dostaniesz chleba trochę więcej, dostaniesz dwie cebule. Brat się zgodził. Jak mi brat opowiadał, mówi, słuchaj, tak szybko jak się zgodziłem, tak szybko chciałem zrezygnować. Nie do wytrzymania odór wydzielający się ze spadających się ciał. No i sporządził sobie tam, gdzie znalazł w czasie przerwy, taki drutik sprężysty, założył sobie na nos, żeby nos mieć zamknięty, ale mówi, jak już sami oddychałem, to miałem odruchy wymiotne. No i taki moment nastąpił, że ci, którzy tam pilnowali z karabinami, podnieśli sobie kołnierze, zapalili papierosa, no i idą, także brat widzi ich plecy. Mówi, teraz albo nigdy. Wyskoczył z tego dołu, rzucił łopatę i uciekał co tchu w nogach, padł tam gdzieś w wysokiej trawie i potem tylko nadsłuchiwał odgłosy, tam gdzie słychać było odgłosy przejeżdżających się pociągów. Jakoś doszedł tam, pogoni nie było, doszedł do tego torowiska i tak po prostu postępował, że te wagony się tam wolno przetaczały, to było takie tempo jak po wojnie, prawda? Jeśli następował dzień, no to on po prostu wchodził pod rusztowanie wagonu i na tym rusztowaniu przejeżdżał tak długo, powiedzmy, jak tam wytrzymywał i kiedy już następowała noc, no to się, powiedzmy, sturnął, tak, przy małej prędkości i do rowu i potem cały dzień znowu leżał w tej trawie czy tam coś, prawda, w jakimś ziemniakach. No ja mówię, a co ty jadłeś? On mówi, słuchaj, harcerz wie, co ma jeść. No ja mówię, trawę jadłem, szczaw jadłem. I w ten sposób przyjął taki azymut, że szedł tam na tego Morza Czarnego, doszedł aż do Kijowa. I w Kijowie z kolei nocował na klatkach schodowych, tam gdzie były drewniane schody, no żeby się nie nabawić jeszcze czegoś więcej, no ale po prostu żywił się tym, co na śmietniku znalazł. I ten mój brat, młody człowiek, 14-letni, przez pół roku wracał do kraju. Ja mówię, a granica? No słuchaj, tam w ogóle pojęcie granica to było takie, można być, nierealne. I dotarł do Polski, przez jakiś czas się ukrywał, a ojciec z kolei pracował przy wyrębie lasu niedaleko tam w jeziora Bajkał. Ciekawe, że ja po wojnie, teraz nie po wojnie, tylko teraz, kiedy te już materiały zostały odzyskane, ja poprosiłem o materiały z IPN-u i okazało się, że w IPN-ie w tych materiałach w ogóle nie ma mojego brata, a w kopalni pracował mój ojciec. Czyli ten fakt został ukryty, bo on był niepełnoletni, on no, po prostu nie mógł być zebrany. To tak pobieżnie. No ojciec też ciekawe historie mi opowiadał, nie chcę tego przedłużać, w każdym bądź razie obaj wrócili. Ojciec też wrócił, bo ujął się z tego miasta, gdzie myśmy mieszkali, jakiś człowiek, mówi, że ten człowiek został niesłusznie posądzony. I tak rzeczywiście było, że tutaj, bo rzeczywiście ojciec się spotykał z ludźmi tam i w piwnicy i słuchali radia. wolna Europa i tak dalej, no ale potem ten człowiek powiedział, że który poszedł do tych władz ludowych i powiedział, że przecież ten człowiek jest patriotą, jest Polakiem. On był opiekunem trzech urzędów różnych, wszystkie sztandary przechował, ja mogę wskazać, gdzie jest to miejsce. No i tam była jakaś taka akcja, że Polaków zwalniano i ojciec w ramach tego powrotu powrócił. No to tylko tyle, nie chcę przedłużać, bo może jeszcze ktoś zdąży. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu i życzę rzeczywiście tego, powiedzmy, dokumentowania tych rzeczy, żeby to po prostu jakoś się utrwalało w świadomości Polaków. No bo w tej chwili to jest bardzo uboga świadomość w wielu tych sprawach. Bardzo dziękuję, serdecznie dziękuję.
Panie Pawle, dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, taka żywa historia, taka próbka chyba tego, co macie na co dzień w muzeum, gdzie tych historii jest mnóstwo. Tutaj mamy co telefon, to taka próbka, każda inna.
No tak, tutaj padł zupełnie nowy wątek. Nie wiem, czy Państwo jakby zwrócili uwagę, że Pan mówi o deportacjach już z Wielkopolski, czyli jak rozumiem, chodzi o 1945 rok, czyli już ten moment, kiedy wojna się kończy i Armia Czerwona ponownie wkracza na polskie ziemię. I to jest rzecz, o której często ludzie nie wiedzą, że wtedy również miały miejsce deportacje w 1944, 1945 roku, a nawet później w latach 50. jeszcze z Kresów Wschodnich wywożono Polaków na Sybir. To jest właśnie ta historia ojca i syna, o którą tutaj słyszeliśmy. Dodatkowym wątkiem jest ta ucieczka brawurowa. Takich historii nie jest wiele, ale też już kilka takich udokumentowanych słyszałem, także ona mnie nie dziwi. Rzeczywiście szczególnie właśnie już po 1944 roku, bo w momencie, kiedy wcześniej była jakby wojna, to front był taką granicą praktycznie nie do przebrnięcia. Natomiast już jak front przeszedł dalej, to był już ten 45, być może 46 rok, nie wiemy ile czasu ten brat spędził w kopalni, no ta ucieczka była bardziej możliwa. Także kolejne wątki bardzo, bardzo ciekawe. No cóż, tak, to my się z tym spotykamy bardzo często, ale cieszę się, że tutaj te wątki wszystkie są poruszane.
Dzwonią telefony kolejne, a więc odbierzmy. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Ja chciałem się dołączyć do rozmów niedokończonych.
Świetnie, witamy pana na antenie, już pan jest. Pana imię możemy poznać?
Adam z Podkarpacia.
Panie Adamie, słuchamy uważnie, bardzo proszę.
Ja chciałem powiedzieć o swojej rodzinie. Moja babcia z dziadkiem kupili ziemię w Monasterzyskach. To jest na Kresach Wschodnich, powiat Buczacz, województwo tarnopolskie. I tam wybudowali się. I 10 lutego 40 roku zostali wszyscy wywiezieni na Syberię do Krasnojarska, koło rzeki Igarka. Mama miała 10 lat, jak została wywieziona, bo urodziła się w 30 roku, a w 40 wywiezieni zostali. A mój dziadek został zamęczony na Syberii przy wyrębie lasu w 42 roku i tam jest pochowany gdzieś w tych lasach, w tej tajdze. I dopiero w 46 roku, w marcu, zostali przywiezieni do Polski na ziemię odzyskane. A jeszcze co chciałem powiedzieć. Kto został wywieziony na Syberię? Ci, co mieli pole, co mieli majątki, bo moja babcia z dziadkiem kupiła tam ziemię w Monasterzyskach, bo tam sprzedawali, Polska sprzedawała. A listę kto robił? Których Polaków mają wywieźć? Żydzi i Ukraińcy. Oni robili listę i dawali Sowietom, bolszewikom, których Polaków trzeba wywieźć. Ci, co mieli pole, co mieli majątki, a taki Polak, który nie miał nic, to on został, jego nie wywozili.
Rozumiem.
I mój dziadek się nazywał Wojciech Pękosz. A babcia się nazywała Maria Pękosz. I wywieźli jeszcze wujka Czesława, wujka Bolka i ciotkę Jadwigę i moją mamę Stanisławę Pękosz. Cała rodzina została wywieziona.
To dziadek Wojciech tam zginął i tam został pochowany. To
został tam zamęczony przy wyrębie lasu i tam pochowany został. To to taką skrzynię zbili i tamte Sowieci i tam w lesie gdzieś pochowany jest. W Sajdze.
Tak.
I to było Krasnojarsk koło rzeki Igarka. Rzeka Igarka. 10 luty 40 roku wieźli ich, jak moja mama opowiadała, ponad 3 miesiące, coś koło 4 miesięcy zostali wwiezieni tam, w ten rejon. Coś strasznego. A no ile tak. ludzi w tych bydlęcych pociągach, jak, bo to małe dzieci były. Mama miała 10 lat, niektóre dzieci miały mniej lat. No to jak w wagonie już nie żył, to otwierali drzwi Sowieci i za nogi i wyrzucali.
A czy zachowały się poniekąd jakieś pamiątki z tego pobytu na Syberii?
Halo?
Tak, mam pytanie, czy zachowały się jakieś pamiątki? Tak, panie Adamie, ja pana słyszę. Czy pan mnie słyszy?
Pamiątki mama tylko nic nie mogła zabrać. Babcia nic nie mogła zabrać, bo mieli parę minut tylko i nie wolno im było iść do drugiego pomieszczenia. Tylko w tym pomieszczeniu, co byli, to nie wolno im było iść do pokoju, do innych pomieszczeń, żeby coś zabrać. Także tylko zabrali. Moje mama ma zabrane, jak to powiedzieć, od komunii świętej w 38 roku brała komunię świętą.
Obrazek.
Miała 8 lat. To zdjęcie, ten obrazek komunii świętej, to na Syberii był i ze Syberii mama przywiozła do domu.
I on jest w pana domu, ten obrazek?
Tak, jest.
No to niesamowita pamiątka. Niesamowita pamiątka.
Więcej nic, bo nic nie mogli zabrać.
Tak. Panie Adamie, bardzo dziękujemy za tę piękną opowieść, no i dramatyczną zarazem. Dziękujemy bardzo.
Szczęść Boże, z Panem Bogiem.
Szczęść Boże, z Panem Bogiem. Historia kolejna, jeszcze inna. Też.
Tak, tutaj też został poruszony wątek tych pamiątek takich właśnie, takich świętych, tak? Obrazków pierwszokomunijnych, które często były zabierane ze sobą. Jest też taka historia nawet na wystawie stałej, pamiątka z pierwszej komunii świętej, którą dziewczynka zwinęła w rulon, schowała do rękawa i do dzisiaj są widoczne ślady zgięć tak po zwinieniu w ten rulon i zabrała ze sobą na Syberię. Zabierano modlitewniki nawet obrazki za szkłem, chociażby Matkę Boską Nieustającej Pomocy, którą też mamy u nas w zbiorach. Modlitewniki też są olbrzymim skarbcem, dlatego że zawierają w sobie mnóstwo jeszcze innych rzeczy, innych jeszcze eksponatów po otwarciu, po przejrzeniu tego. To, co dzisiaj robimy, czyli zaznaczamy sobie jakąś modlitwę za pomocą obrazka świętego, za pomocą pamiątki z kolędy, pamiątki z jakiegoś obrazka prymicyjnego, czy obrazka z swoim świętym patronem. I często jest tak, że to są naprawdę bardzo, bardzo wartościowe rzeczy, też z punktu widzenia historii sztuki czy historii, bo w takim modlitewniku, załóżmy z okresu międzywojennego, znajdują się pamiątki, które są jeszcze wcześniejsze, a które były w domu i po prostu zachowały się w tych modlitewnikach, w tych książeczkach do nabożeństwa. Nawet jeżeli rodzinie udało się zabrać coś w momencie wywózki, w momencie pakowania, to niejednokrotnie te przedmioty były później wymieniane na żywność. I bardzo często się przewija właśnie w relacjach, że no tak, mama spakowała tam załóżmy 2 prześcieradła, jakąś tam kołdrę, czy na przykład 3 kołdry, zachowała nam się jedna, bo 2 wymieniliśmy na żywność, przykrywaliśmy się tą jedną. A takim elementem, który często wrócił z nimi, to właśnie to są takie nierozerwalne właśnie te modlitewniki, te książeczki do nabożeństw, śpiewniki, czy jakieś obrazy. Pamiątki, obrazki, tak, czy różańce. Często wykonywano takie różańce z materiałów, które były tam dostępne, tak? Na przykład już takie późniejsze obozowe z tych późniejszych deportacji, z dostępnego gdzieś drutu. Zdarzają się, tak, są u nas też w zbiorach, ale w kilku miejscach, tak jeszcze w innych muzeach, są nawet różańce z chleba.
A to niesamowita sprawa, że ktoś mając, budząc się w środku nocy, cały w szoku, bo ktoś coś od niego chce, krzyczy na niego z karabinem w ręku, w jego domu stoi jakiś obcy żołnierz i krzyczy na niego w obcym języku, w środku nocy, nie wie co ma robić, ma na wszystko 5 minut, nie wie gdzie jedzie i nigdy nie wróci. I bierze święty obraz, ściąga ze ściany. Jako rzecz jedna, że ja to muszę wziąć z sobą w to nieznane. I w tych 5-3 minutach, że takie pragnienie. I to biorą ludzie. I potem to dbają i z tym wracają po latach, po tych perypetiach.
I to jest historia dosyć częsta w tych opowieściach. Często o tym słyszymy, że rzeczywiście te dewocjonalnia były niezwykle ważne. A w przypadku świadectwa komunii, to ten dokument, to świadectwo miało jeszcze dodatkowe znaczenie, bo zdarzało się później, że to był jedyny polski dokument, jaki się zachował i mógł na przykład posłużyć w momencie, kiedy można było wracać do Polski, jako dowód, że dana rodzina jest rodziną polską. Także często miało to wręcz taki aspekt, że taki dokument mógł wręcz uratować tej rodzinie życie, umożliwić powrót do Polski. Takie historie też znamy.
Tak, to ktoś okazało później, po latach, że ten dokument tak się też przydał do tego,
tak,
ale
tak,
wtedy...
praktycznie, tak, miał niesamowite praktyczne znaczenie. Oczywiście nikt nie wiedział o tym, że ten dokument kiedyś będzie miał takie praktyczne znaczenie, jak go zabierał. Natomiast okazywało się, że to często ratowało ludzi.
Tak, bo też trzeba było udowodnić, że mam prawo wrócić do Polski.
Tak.
To też trzeba było udowodnić.
Tak, to jest kolejna tragiczna historia. Nie wszyscy, którzy zostali wywiezieni, mogli wrócić. Część na przykład deportowanych to byli reprezentanci mniejszości narodowych, którym władze sowieckie nie zezwoliły na powrót do Polski. Zezwalano na powrót tylko wyłącznie tym, którzy udowodnili nie tylko to, że byli kiedyś obywatelami polskimi, ale też, że reprezentują narodowość polską.
Odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja
to
jest z Poznania. Chciałem do audycji właśnie na temat Sybiru.
Witam pana. Już pan jest na antenie. Pan ma na imię?
Mam na imię Marcin. Ja dzwonię z Poznania.
Witam panie Marcinie. I słuchamy. Proszę bardzo.
Jestem stosunkowo młodym człowiekiem, ale jestem synem Sybiraka. Moi dziadkowie mieli niewielki majątek na Wileńszczyźnie. I już było dawno po wojnie, jak właśnie czerwoni armiejcy, tak, zapukali i wynocha. O tyle, tak jak mówię, zanim moi rodzice się poznali, dziadkowie już nie żyli. Wrócili szczęśliwie po ponad 10 latach, zdaje się, do Polski. Dziadkowie już nie żyli, rodzice się poznali we Wrocławiu. Ale ojciec też bardzo młodo zmarł. No, miał kłopoty z sercem po prostu po tych czasach zafundowanych przez Muskali. No tylko tyle chciałem powiedzieć, że właśnie też bo już dawno po wojnie, tak jak mówię, to zdaje się, bo nie wiem tam tak jak mówię, no ja po prostu dokładnie tej historii też nie znam, bo ja miałem niewiele lat, jak tata zmarł. Tata zmarł, jak miał 33 lata.
Mm-hmm.
A ja wtedy miałem 7 lat.
Czy w pana domu opowiadano troszkę coś o tych doświadczeniach tam w Sybiru?
Tak, bo to jak mama rozmawiała z tatą, gdzieś tam jakieś zdjęcia się zachowały, no to właśnie przy wyrębie tajgi. Gdzieś tam jakieś, najpierw mieszkali gdzieś w jakichś takich ziemiankach, później sobie coś mogli pobudować w następnych latach. Wiem tyle, że tam dziadkowie się jakoś zdołali, no w jakiś sposób się dowiedzieli o tym, że będą wywożeni i w miarę się tam mogli jakoś tam przygotować. No niemniej były tam straszliwe warunki. W zimie to jak tata szedł do szkoły, to babcia tam dosłownie w ten sposób, że w chustce tam jakieś trochę mleka zabierał i wtedy sobie gdzieś tam w kubku mógł gdzieś się zagrzać na jakiejś kozie. Z kolei jak było lato, przewrębie, to ludzie się musieli tak zabezpieczać przed jakimiś takimi, nie wiem, owadami, które jak nawet obsiadły zwierzę, to potrafiły tak pić krew, że zwierzę padało, oni musieli pracować w tym upale, jakoś się tam zabezpieczali jakimiś maziami, tutaj te siatki jakoś tam oklejali, żeby to robactwo się gdzieś tam wydostawało. No właśnie po tych 10 latach, bo tu został z kolei w Polsce jeden z braci mojego dziadka, no i tam właśnie rodzeństwo starał się ściągać z powrotem właśnie z Syberii. To, co tutaj państwo też opowiadali. Mój ojciec się uczył języka polskiego właśnie z modlitewnika, babcia go uczyła. No i właśnie no, takie się nasze historie są.
Dziękuję.
Bardzo mnie też poruszyła opowieść pana Pawła, którego też bardzo szanuję. No tyle. Tyle po prostu. Też nie rozumiem zachowania obecnego niektórych Polaków, jakieś takie, no nie wiem, gdzie się tam w kręgach swojego obracam, to różne są wypowiedzi na temat obecnej Rosji też, tak, że tam też mają, że tak powiem, powody do takiego postępowania, a nie innego, zupełnie tego nie rozumiem. Przepraszam, że tego
nie wiem.
To tyle. Bardzo dziękuję państwu, tym, którzy się tym zajmują. Szczęść Boże dla wszystkich.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże. Czy państwo słyszycie często słowo dziękuję za to, co robicie?
To trudne pytanie, bo no, właściwie chyba nie zwracamy na to szczególnej uwagi, ale na pewno to słowo pada. My wykonujemy swoją pracę, która jest jednocześnie naszą pasją. Staramy się to robić dobrze, ale ja się czuję osobiście niezręcznie, kiedy słyszę to słowo, bo czuję, że to jest mój obowiązek, za który akurat nie należą mi się żadne podziękowania, nie po to robię. No, padają te słowa, ale troszkę nie odpowiadając na księdza pytanie, powiem, że bardzo się cieszę z tego telefonu, bardzo za niego dziękuję, bo tak naprawdę w tym momencie właśnie widzimy, że to wszystko, o czym mówiliśmy, no, znajduje odzwierciedlenie w telefonach słuchaczy. Mamy tutaj kolejną deportację już z tych lat zupełnie powojennych, kiedy w Polsce już nikt w ogóle nie myślał o jakichkolwiek deportacjach. Ostatnia deportacja z Kresów Wschodnich to był 52 rok. Natomiast ja przypuszczam, pan tutaj nie był w stanie podać daty deportacji swojej rodziny, przypuszczam, że chodzi o operację Priboj. W 1949 roku miała miejsce taka największa operacja deportacyjna z krajów bałtyckich, w tym z Wileńszczyzny. No cóż, też o tym pamiętamy. W tym roku zamierzamy wydać dwa numery czasopisma Zesłaniec. W jednym z tych numerów znajdzie się tekst znakomitych specjalistów właśnie z Wilna, którzy będą opisywać deportacje powojenne z Wileńszczyzny. No, polecam lekturę, także...
Jest ona dostępna online, to w tej wersji? Czy
nie. Pismo nie jest dostępne online, ono jest dostępne w naszej księgarni internetowej, jest dostępne na miejscu. Po jakimś czasie większość tekstów z tego pisma także umieszczam online, także za jakiś czas to na pewno będzie dostępne. No, bardzo, bardzo dziękuję za te wszystkie głosy.
A pani Anna? Często pana dziękuję pod pani adresem?
Dość często. Dość często. Może też z tego względu, że właśnie mam też dość duży kontakt z Sybirakami darczyńcami naszymi. Ale tutaj jeszcze w nawiązaniu też do wypowiedzi pan poruszył też wątek taki właśnie, do czego też między innymi służyły modlitewniki, tak? nie tylko do modlitwy czy śpiewania pieśni religijnych, ale to były jedyne książki w języku polskim i z tych książek właśnie uczono dzieci języka polskiego, bo w momencie deportacji, a też rodziły się też dzieci, tak, na zesłaniu, więc te rodziny, tak, pragnąc nauczenia języka polskiego, posiłkowały się tym, co miały, a to akurat miały.
A często, tak dodam, idąc tym tokiem, jedyną rzeczą po latach, którą umieli po polsku, to były modlitwy.
Tak, dokładnie tak.
I to czasem też, nie wiem, może to był też nieraz ten dowód, że ma prawo do powrotu do Polski. Tu mówił pan Marcin o tym, o różnych obrazkach pierwszokomunijnych, jako dowód, że mogę wrócić, tak? A może też, nie wiem, czy też tak bywało, że ktoś, no powiedz
wtedy,
po polsku.
Wtedy to raczej nie wystarczało. Wtedy to raczej nie wystarczało, ale pamiętajmy, że też kwestie repatriacji, szczególnie z Kazachstanu i szczególnie dotyczące tej ludności polskiej, która była deportowana jeszcze przed wojną. Tutaj głównie mówię o 1936 roku, gdzie miała miejsce też duża akcja deportacyjna do Kazachstanu polskiej ludności z terenów zajętych wówczas przez Związek Sowiecki. Ci ludzie, kiedy już mogli wracać w latach 90. też musieli w jakiś sposób tą swoją polskość wykazać i ta znajomość języka polskiego bardzo utrudniona, bo to już były kolejne pokolenia.
W latach 90. mówimy, tak?
Tak. Też była, bardzo często opierała się tylko i wyłącznie na znajomości modlitw. Ludzie w międzyczasie ten język został niestety wyparty, został zastąpiony nawet w rodzinach, gdzie w domu posługiwano się językiem polskim. Był on już często bardzo mocno zniekształcony przez język rosyjski. Trudno było już rozróżnić jakby tę czystą polszczyznę. Natomiast modlono się tylko i wyłącznie w języku polskim. Nie dodawano tam żadnych słów rosyjskich, w związku z czym te modlitwy to rzeczywiście była ta czysta polszczyzna ostatnia, jaką ci ludzie znali i znają do dzisiaj, bo do dzisiaj jeszcze niektórzy Sybiracy z tych lat 30. choćby w Kazachstanie mieszkają.
Myślę, pan wspominał przed programem o takim spotkaniu z taką jedną osobą, która właśnie, tak właśnie dokładnie, jedyną rzeczą, którą miała po polsku, to modlitwy.
Tak, tak, tylko i wyłącznie ona, to w ogóle był taki przypadek, że ta pani zupełnie już po polsku nie mówiła nic, praktycznie nic zdania, natomiast rozumiała język polski i właśnie jak przychodziła do modlitwy, to okazywało się, że modlitwę po prostu wymawia w sposób niezwykle płynny, czystą polszczyzną.
Drodzy Państwo, 23:30. To są rozmowy niedokończone i trzeba tak zostawić nasze rozmowy, bo możemy jeszcze długo. Telefony dzwonią, Państwo macie niesamowitą wiedzę i doświadczenie. No to ja powiem, dziękuję Państwu za to, co robicie, bo jak tutaj też słuchać na antenie było, tyle tych historii jest i one są cały czas do odkrycia. Wiele z nich, część są odkryte przez Państwa. Ale no życzymy też Państwu wytrwałości i takiej siły i pomysłowości, jak o tym mówić, bo to jedna rzecz odkryć, mieć, wiedzieć, a dwa, jak to przekazać, żeby to nie zginęło. Do tego Wam życzymy.
No, a my też dziękujemy bardzo za to spotkanie, bo widać choćby po tych telefonach, jak dużym zainteresowaniem cieszy się ta tematyka wśród słuchaczy Radia Maryja, wśród ludzi oglądających telewizję Trwam, dlatego zawsze z radością przyjmujemy zaproszenia do tych mediów. Wiemy też zawsze, że po naszych spotkaniach, bo nie jesteśmy tutaj pierwszy raz, rozdzwaniają się telefony w muzeum, także no, wspaniale w ten sposób docieramy do odbiorców w Polsce i na całym świecie. Dziękujemy serdecznie za zaproszenie. Zawsze jesteśmy do dyspozycji.
Pozdrawiamy pracowników Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. To na pewno tak. Kogo jeszcze pozdrawiamy?
Myślę, że chyba należy pozdrowić naszych Sybiraków.
No właśnie.
Też nie tylko w Białymstoku, ale wszędzie, gdzie oni się teraz znajdują.
W Polsce i nie tylko w Polsce.
W Polsce i nie tylko w Polsce, tak.
Dokładnie. Drodzy Państwo, naszymi gośćmi byli Państwo pan Marcin Zwolski, kierownik działu naukowego Instytutu Badawczego imienia Seweryna Nowakowskiego Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku i pani Anna Bielawska-Puchalska, kustosz i pracownik działu zbiorów Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Polecamy Państwu tę nazwę. Szukajcie w internecie, jeśli chodzi o kontakt. I gdyby ktoś miał coś, co tam powinno by się znaleźć, to na pewno warto to przekazać. Czy komuś ze znajomych, słuchaj, jest takie muzeum. Tam ono będzie dobrze służyło, dobrze będzie zadbane, nie przepadnie i będzie jeszcze przez pokolenia mówiło o niesamowitych historiach. Może twoich osobistych, twojej rodziny, kto wie. Warto, warto. Nasi tutaj goście chętnie przyjmą i się zatroszczą bardzo pieczołowicie o państwa rodzinne skarby, tak możemy powiedzieć chyba, tak, pani Anno?
Nawet powiedzmy relikwie.
Nawet relikwie.
Nawet relikwie.
Bardzo Państwu dziękuję za przybycie, za czas nam poświęcony tutaj dzisiaj wieczorem. I no, mówimy sobie w takim razie do zobaczenia, do usłyszenia na naszej antenie jeszcze raz.
Kiedyś. Do usłyszenia, dziękujemy.
Dziękujemy.
A może do zobaczenia w Białymstoku. Kto będzie
koniecznie, to? Koniecznie, zapraszamy wszystkich.